zabrać głos w imieniu klubów radnych. Nie ma zgłoszeń w imieniu klubów radnych, a więc otwieram debatę indywidualną. Proszę Państwa radnych o zgłaszanie się do głosu i wypowiedzi. Pan radny Antoni Szczuciński, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, trochę jestem zaskoczony, że jestem pierwszym mówcą dzisiaj. Proszę Państwa, Pan Prezydent przedłożył projekt budżetu, który ma pewne bardziej wyraziste i nowe cechy w stosunku do lat poprzednich. I ja chciałbym od siebie zadać Panu Prezydentowi kilka pytań. Rzecz jasna, dzisiaj nie mogę Państwu przedstawić dokładnego porównania naszego budżetu i budżetu innych miast. Projektów budżetów innych miast nie ma jeszcze w sieci elektronicznej i porównania zrobić nie możemy. Ale prezentowane były rozmaite założenia do budżetu i w związku z tym pojawia się pytanie natury zasadniczej. Na ile dobrze w Poznaniu prezydent odczytuje bieg spraw finansowych państwa i samorządu? Skąd pojawia się u mnie tego rodzaju wątpliwość? Oto bowiem mamy do czynienia z tych danych, którymi w tej chwili dysponujemy, do czynienia z sytuacją wielkiej rozmaitości tej interpretacji w Polsce. Podam przykład Gdańska, który zakłada, że w roku 2012 jego wydatki bieżące wzrosną w stosunku do roku obecnego o 3,83%, a nie zmniejszą się. I w związku z tym szereg problemów, o których my dyskutujemy, tam rozwiązywanych jest inaczej. My na kulturę mamy dać 11,2% mniej na wydatki bieżące, a w Gdańsku o 2% więcej. My dyskutujemy, jak tu obniżyć kwotę kontraktu z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, a w Gdańsku kwotę tego kontraktu podnoszą o 7%. Pojawia się więc zasadnicze pytanie, kto właściwie odczytuje stan finansów samorządowych i finansów państwa? Czy zatem mamy do czynienia w przypadku naszego projektu budżetu z właściwym odczytaniem, czy z przesadną ostrożnością? To proste porównanie, nie mam innych niestety projektów budżetów poza ogólnymi danymi dotyczącymi Wrocławia, musi się pojawić. Kto właściwie odczytuje, kto ma lepsze informacje i czy ta rozmaita, jeśli jest rozmaita sytuacja miast, bierze się z przesunięcia głównych akcentów inwestycyjnych w tych miastach na rozmaite lata, czy też wynika to po prostu z lepszej wiedzy dotyczącej finansów państwa i polityki państwa w Gdańsku, bo bliżej do premiera, niż w Poznaniu? Takie pytania, no trochę nawet prostacko postawione, nasuwają się, kiedy widać te dwie różne strategie dwóch dużych miast. Dwie różne strategie miast podobnych, ponieważ Poznań zakłada dochody na poziomie 2,704 mld, Gdańsk zakłada dochody na poziomie 2,609 mld. My zakładamy wydatki ponad 3 miliardy, Gdańsk 2,737 mld. A więc to jest główne pytanie związane z naszą debatą nad stanem finansów miasta i nad tym, jak ocenić proponowane rozwiązania przez prezydenta. Czy sytuacja, w której wzrastają dochody miasta, a my chcemy dokonać w niektórych ważnych dziedzinach, w tym w bliskiej mi kulturze o 11% ponad na wydatki bieżące, to cięcie chcemy zrobić, przynajmniej pan prezydent chce, czy to jest właściwe odczytanie stanu finansów, zwłaszcza, że jak widać są miasta, które ten stan finansów odczytują inaczej. Dziękuję.
Dziękuję. Debata indywidualna. Grzegorz Ganowicz, radny i przewodniczący rady.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Pewnie dzisiaj trudno będzie o bardzo konkretne wypowiedzi, bo z tą materią zapoznajemy się dopiero i trudno nie zgodzić się z tym, co mówił pan radny Antoni Szczuciński, ale myślę, że już dzisiaj o pewne refleksje, które mogą posłużyć pracy, tej wydłużonej pracy nad budżetem, warto się pokusić. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o konieczność oszczędności, jeśli chodzi o trudne finanse publiczne, zarówno te państwowe, jak i samorządowe w tej chwili, o to byśmy się nie spierali, bo większość z nas tego doświadcza na co dzień i się z tym zgadzamy. Natomiast pytanie podstawowe jest takie, jak z tego wybrnąć w projekcie budżetu na przyszły rok. I mam wrażenie, że pan prezydent proponuje przede wszystkim, zgodnie z tym, co zresztą zapowiadał, że celem jest obniżenie wydatków bieżących o jakąś kwotę, 100 milionów złotych, i wszystkie działania zostały temu podporządkowane. Natomiast mam wrażenie też, że może można trochę inną drogę zaproponować. Mianowicie trudny czas, czas kryzysowy, jest też takim momentem, który daje argumenty do tego, żeby w ogóle myślenie o budżecie, o strukturze wydatków, o planowanych zadaniach spróbować przeorientować, trochę inaczej o tym wszystkim pomyśleć, a nie tylko, przepraszam za słowo, mechanicznie trochę poobcinać to tu, to tam i czekać, aż ten słupek w postaci 100 milionów się zgodzi. Nadwyżka operacyjna to również jest kwestia przychodów, a nie tylko wydatków. I gdy widzę, że największe obcięcia dotyczą gospodarki przestrzennej, a za tym kryje się na przykład zmniejszenie etatów w miejskiej pracowni urbanistycznej, to pytam, czemu to w efekcie będzie służyło. Być może w tym roku spowoduje, że słupek będzie się zgadzał, natomiast w efekcie będzie to owocowało mniejszą liczbą uchwalanych planów, mniejszą liczbą udostępnianych terenów inwestycyjnych, ograniczeniem budownictwa mieszkaniowego i dalszym na przykład wyprowadzaniem się poznaniaków z Poznania, czyli płaceniem podatków poza Poznaniem, czyli dalszą, czy zmniejszonym przyrostem dochodów budżetowych. To może jest uproszczona wizja i pesymistyczna, ale takie pytanie warto postawić. Być może warto pomyśleć o tym, czy wszystkie, nie o tym, jak obciąć po trochu w każdym zadaniu, tylko zastanowić się, czy być może z niektórych zadań nie zrezygnować w całości. Stawiam głośno to pytanie, o którym wielu myśli, a nie wszyscy mówią to głośno. Czy w sytuacji takiej, kiedy z jednej strony oczekiwania są o opiekę przedszkolną czy opiekę żłobkową, czy warto, proszę nie klaskać, bo nie robię tego dlatego, żeby posuwać się do populizmu, dlatego że państwo są na sali, tylko zderzyć to z wydatkami budżetu samorządowego na zawodowy sport drużynowy. Czy nie powinniśmy przynajmniej zastanowić się, czy jest to racjonalne i dobre wydawanie pieniędzy publicznych? Czy nie warto pomyśleć o tym, w jaki sposób funkcjonowanie urzędu zmienić? Czy tutaj nie ma też miejsca do oszczędności? Kulturą w urzędzie zajmują się przynajmniej 3 jednostki, bo to jest i Wydział Kultury, i w jakimś części Biuro Promocji Miasta, bo stało się organizatorem koncertów. Jest Centrum Interaktywne na Ostrowie Tumskim, które jest jeszcze w innej strukturze. A wszystko to pod hasłem kultury. Promocja. Ile jednostek w mieście zajmuje się promocją, różnie rozmawianą. Niektórzy przypisują to BKRS-owi, głównie przypisuje się Biuru Promocji Miasta, ale promocją w jakiś sposób zajmuje się też Biuro Euro i Biuro Promocji Inwestycji na przykład. Oczywiście każdy powie, że są uzasadnienia, żeby to robić oddzielnie, ale czy przypadkiem nie pojawia się, czy nie powinno pojawić się pytanie, czy te pieniądze są prawidłowo wydawane w sensie oszczędności? Sama promocja jest tematem, który podnosimy i dyskutujemy ostatnio bardzo często. Nie tylko z powodu zajmowania się nią przez komisję rewizyjną, ale dlatego, że pojawia się pytanie, na ile promocja marki nie odrywa się od promocji tego, co w samym mieście się dzieje. Czy przypadkiem nie jest tak, że promocja marki funkcjonuje, marki Poznań, funkcjonuje samodzielnie i przeprowadzane są piękne akcje promocyjne o dużej skuteczności, bo są nagradzane w różnych miejscach, ale nagradzane jako produkt marketingowy. Ale wciąż nie znamy kryteriów, którym można było ocenić skuteczność tej promocji, co ona przynosi w mieście. Czy przypadkiem też czasami zgrabna akcja promocyjna, która przynosi nagrodę za produkt promocyjny, nie rozmija się również z tym, co w mieście się dzieje. Znowu, proszę nie klaskać, ale ostatnia kampania promocyjna marki Poznań odbywa się z plakatem, na którym jest 21 bobasów w wieku żłobkowym, a jednocześnie w mieście trwa dyskusja, że dla tych bobasów nie ma miejsca w żłobkach. No, tutaj słyszę podpowiedź, że u nas trawa już rośnie. To wszystko są pieniądze wydane na konkretne akcje marketingowe, jak powtarzam, jako produkt działania biura promocji bardzo fajne, tylko czy one nie rozmijają się z tym, co się w mieście dzieje? I w tym sensie, czy to nie jest moment, żeby spojrzeć na te wydatki, na ten sposób działania jeszcze raz? I między innymi dlatego, panie prezydencie, ten przedłużony czas pracy jest według mnie potrzebny.
Tak, proszę wyjątkowo panu przewodniczącemu przedłużyć czas o to, żeby dokończył to zdanie, ewentualnie jeszcze jedno powiedział, tak?
Więc kończąc, powiedziałem tych kilka uwag, żeby pokazać, jakie według mnie obszary powinny podlegać w dalszej dyskusji wspólnemu pracowaniu nad budżetem Rady i pana prezydenta i zachęcić do tego, żeby być może spróbować przeorientować sposób myślenia o budżecie i o zadaniach, które mamy do wykonania, tak żeby rzeczywiście, tak jak pan prezydent proponował, do sesji budżetowej przyjść wspólnie z wypracowanym kompromisem. Jestem przekonany, że nie wyczerpałem listy zagadnień, o których można było w ten sposób porozmawiać, ale to są takie pierwsze z brzegu, które myślę, że wielu z nas przychodzą do głowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu przewodniczącemu, pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Przywołując taką trochę terminologię piłkarską, sportową, można powiedzieć, że jesteśmy w przerwie meczu. Pierwszą połowę przeprowadził pan prezydent, składając projekt budżetu miasta i oczywiście wczytując się jakby wstępnie, pobieżnie rzecz jasna, bo czasu nie było zbyt wiele w ten projekt, można powiedzieć, że to, co proponuję, to jest taka gra na remis. A my wszyscy powinniśmy grać o zwycięstwo Poznania, czyli przerwa w meczu zawsze daje możliwości przygrupowania sił, dokonania odpowiednich zmian, zmiany strategii działania. I wydaje mi się, to co też pan przewodniczący Ganowicz przed chwilą był łaskaw wspomnieć, brakuje właśnie takiego trochę takiej większej refleksji w tym, co do tej pory właśnie robiliśmy i co możemy zrobić, żeby miasto w tym trudnym i niełatwym niewątpliwie czasie, szukając niewątpliwie również niezbędnych oszczędności, mogło docelowo odrabiać te powiedzmy teraz problemy i szukać w przyszłości dochodów. Także to, co na pewno proponuje ten projekt budżetu, to jest gra na remis. Nas gra na remis nie interesuje. Myślę, że mieszkańców Poznania, miasta dumnego ze swojej historii, tego, co może też przynieść w przyszłości, powinno interesować powinna interesować gra o zwycięstwo. Bez wątpienia na pewno musi w niektórych aspektach zmienić się trochę podejście nasze do miasta i tutaj będziemy na pewno w tych pracach nad budżetem projektować, wskazywać przede wszystkim na aspekty, które mają mimo tego niełatwego czasu podnosić jakość życia mieszkańców, przede wszystkim w sferze przestrzeni miejskiej. Wiele osób wskazuje, również naukowe autorytety, że to są rzeczy, które często decydują o tym, czy mieszkańcy pozostają w naszym mieście, ale również ci, którzy chcą przybyć do naszego miasta, decydują o tym, czy tutaj pozostać, czy tutaj zamieszkać. Dlatego brakuje rzeczy, które na pewno w tym projekcie budżetu wskazywałyby na to, że na przykład interesuje nas inwestowanie w jakość przestrzeni miejskiej, w zieleń, w większym stopniu, w małą architekturę, w zieleńce, w miejsca do wypoczynku. Raczej to są wszystko rzeczy, które się owszem dzieją w naszym mieście, bo przecież nikt nie powie, że nie powstają w ogóle na co dzień czy w co roku nowe miejsca do wypoczynku, ale jest tego, jak dowodzą nawet roczne prace Komisji Rewitalizacji, bardzo niewiele w naszym mieście, jak na nasze możliwości, a są to elementy, które również są tym czynnikiem, które decydują o tym. To są oczywiście też usługi miejskie, to są oczywiście też działania, które mają w większym stopniu położyć nacisk na rewitalizację miasta. Przeglądając ten projekt budżetu można zauważyć, że pan prezydent proponuje obniżenie wydatków na działania rewitalizacyjne, co jest właśnie takim brakiem myślenia o zwycięstwie. Rewitalizacja miasta, oczywiście jako proces wieloletni, odpowiednio przygotowany, to jest coś, co daje nam możliwości w dłuższej perspektywie, czego dowodzą przykłady miast zachodnich, odwrócenie negatywnych trendów i demograficznych, ale również poszukiwanie dochodów. Oczywiście my też sobie zdajemy sprawę z tego, że jednym dzisiaj z problemów, które dotyka miasto, nie tylko nasze miasto, tutaj Poznań, ale też inne miasta w Polsce, jest tendencja związana z zamieszkiwaniem poza granicami naszego miasta. Są to trendy, które były obecne w wielu miastach na zachodzie. Dzisiaj te trendy się zaczynają odwracać, powraca moda do życia w mieście. Natomiast w Polsce oczywiście to wszystko działa z opóźnieniem w wyniku zmian ustrojowych, ale jednak jest wiele przykładów pokazujących na to, że Poznań i życie w mieście mimo wszystko może być atrakcyjne, bo jednak ludzie, mimo wysokich cen, które są w samym Poznaniu, w porównaniu do cen w okolicznych gminach, jednak tutaj też dokonują zakupu mieszkań. To dowodzi tego, że jednak to życie w naszym mieście może być atrakcyjne, tylko trzeba temu pomóc. Pomóc temu trzeba na przykład uwalniając w większym stopniu niż do tej pory przestrzenie pod budownictwo jednorodzinne. Choć może nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie, ale zawsze dla nas, z punktu widzenia nawet budżetu miasta, jest lepszym, kiedy ludzie będą budować swoje domy w granicach administracyjnych Poznania, bo ten PIT, o którym dzisiaj pan prezydent dosyć często wspominał, będzie zostawał tutaj właśnie, ta baza podatkowa będzie większa dla naszego miasta. Idąc dalej, na pewno trochę niepokoi fakt, że myśląc perspektywicznie, pan prezydent proponuje na przykład obcięcie budżetu biura inwestycji w naszym mieście. Między innymi tutaj, chociażby szukając inwestorów, chociażby dla przyszłej strefy, o której mówiliśmy niedawno na sesji Centrum Logistycznego Strefy Ekonomicznej, warto byłoby jednak tego biura nie osłabiać. To jest właśnie to myślenie o zwycięstwie. Wydaje mi się, że również taki czas, jaki jest w tej chwili w Poznaniu, daje też to, co też pan przewodniczący wspominał, upoważnia pana prezydenta do tego, żeby myśleć też o zmianie struktury właśnie organizacyjnej Urzędu Miasta, żeby ona była bardziej dynamiczna, bardziej ofensywna. Jest tam wielu wspaniałych ludzi, którzy dają szansę na zwycięstwo, ale trzeba też pozmieniać pewne rzeczy. Ja myślę, że pan prezydent doskonale wie, jak tutaj to zrobić. W końcu kieruje tą administracją, więc powinien wiedzieć, ale przykłady wielu różnych wydarzeń, także ostatni, pokazuje, że tam jest wiele rzeczy na pewno wymagających zmiany. Myślę, że te 2 miesiące pracy nad budżetem, uwzględniając styczeń, dadzą nam możliwość, żeby rzeczywiście ten projekt budżetu przy naszej wspólnej pracy całej Rady Miasta i pana prezydenta i mieszkańców organizacji pozarządowych sprawić, że rzeczywiście zbudujemy budżet, czyli wyjdziemy na drugą połowę tego meczu, walcząc o zwycięstwo dla naszego miasta. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Przespaliśmy trochę dyskusję klubową, ale mam nadzieję, że także jak pan przewodniczący będę miał szansę dokończenia swojej wypowiedzi. Szanowni Państwo, z uwagi na samą konstrukcję prowadzenia dyskusji i formułę prowadzenia dyskusji nad budżetem, siłą rzeczy dzisiaj nie jest miejsca ani czas na dyskusję o szczegółach, nie jest czas na dyskusję o strukturze wydatków, o zasadności wprowadzania konkretnych decyzji przez prezydenta. Możemy dyskutować na temat pewnych założeń strategicznych i dzisiaj na tym chciałbym się skupić. Być może część z Państwa zdziwi, ale chciałbym wlać nieco otuchy w serce i radnych, i Pana Prezydenta. Uważam, że sytuacja nie jest tak dramatyczna, jak nam się to wydaje. Chciałbym, Szanowni Państwo, zwrócić uwagę na fakt, że w czasie kryzysu, w czasie trudnej sytuacji finansowej i firm i sektora finansów publicznych, można na tym wyjść obronną ręką i zwyciężyć, ale z całą pewnością nie będą zwyciężali, czy wygranymi nie będą ci, którzy księgowo tną wydatki, ale ci, którzy będą potrafili w sposób kreatywny, ofensywny podejść do zwiększenia dochodów. I tu cieszy mnie głos kolegi z Platformy Obywatelskiej, bo widzę, że w tym zakresie znajdziemy porozumienie. Szanowni Państwo, ja od wielu lat proponowałem przy okazji dyskusji budżetowej prowadzenie równoczesnej dyskusji, równoległej dyskusji o wydatkach z dyskusją o dochodach. Bardzo mi tego brakowało. Również brakuje mi to w założeniach przedłożonych przez Pana Prezydenta, bo i budżet, i WPF, i wcześniej przeprezentowane przez Pana Prezydenta założenia są niezwykle defensywne. Są to założenia, które zakładają cofanie się, a nie wyjście naprzód. Porównam tą sytuację, powiedzmy, do sytuacji militarystycznej, do pewnej treści depeszy, którą w 1916 roku nadał do Naczelnego Dowództwa Wojsk Francuskich wybitny strateg wojskowy, być może nie polityczny, Philippe Pétain. Był on wtedy dowódcą Armii Północnej, Armii Południowo-Wschodniej, dowódcą w trakcie zmasowanej ofensywy wojsk niemieckich. Jaką depeszę nadał, jakiej treści? Otóż brzmiała ona mniej więcej tak. Moje lewe skrzydło jest rozbite. Moje prawe skrzydło poszło w rozsypkę. Centrum się cofa. Stop. Jest doskonała sytuacja. Planujemy kontrofensywę. I myślę, Panie Prezydencie, że potrzeba nam właśnie takiego myślenia. Potrzeba nam myślenia ofensywnego, myślenia, które trudną sytuację będzie potrafiło przebić w sukcesy, ale żeby to zrobić, musimy skupić się na zwiększeniu dochodów i w sposób kreatywny, mądry podejść do zwiększenia ich podstawy. Słusznie zauważył Pan Prezydent, że podstawowym źródłem dochodów miasta, najważniejszym, jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ja chciałbym, Szanowni Państwo, podstawą jakby do planowania, do strategicznego planowania jest niewątpliwie słuszna analiza i taka kompleksowa analiza stanu obecnego i pozwoliłem sobie takową przygotować. Za przykładem mojego wspaniałego poprzednika na stanowisku szefa klubu nazwałem ją ofensywą budżetową, dylematami demograficznymi. Na stronach Głównego Urzędu Statystycznego dostępne są, Szanowni Państwo, prognozy demograficzne dla miast na prawach powiatów i powiatów z terenu całego kraju. Na podstawie tych danych przygotowałem to zestawienie, a także na podstawie pewnych informacji przedłożonych przez Biuro Analiz i Planowania Urzędu Miasta. Plan wpływu z udziału w PIT za 2012 rok to jest ponad 783 miliony złotych, jest to ponad 30% dochodów bieżących. Według prognozy demograficznej GUS w Poznaniu będzie postępować spadek liczby ludności. W ciągu 24 lat objętych prognozą ludności w Poznaniu zmniejszy się, biorąc jako rok bazowy 2010, ludność Poznania o 62 tysiące, czyli o 11,3%. W 2035 roku liczba ludności w Poznaniu ma wynieść 489,5 tysiąca osób. Największy spadek, co bardzo istotne, największy spadek nastąpi w grupie osób w wieku produkcyjnym o 68 tysięcy, czyli o 19%. Zmniejszy się także ludność w wieku przedprodukcyjnym. Cóż to dla nas oznacza, Szanowni Państwo? Dla nas to oznacza wymierny spadek dochodów z tytułu udziału w podatku PIT. Prezydent i Rada Miasta, dyskutując na temat wieloletniej prognozy finansowej, dyskutując na temat przyszłych dochodów, nie może nie brać tego pod uwagę. jedyną grupą, w której nastąpi wzrost liczebności o 20 tysięcy, to ludność w wieku poprodukcyjnym, a więc ludność, która mówiąc kolokwialnie nie generuje przychodów do budżetu, ale zapewne będzie wzrost tejże ludności będzie powodował konieczność zwiększenia wydatków na działania związane z opieką dla osób starszych. Tak jak powiedziałem, zwiększy się liczba osób starszych od 65 roku o 32%, od 85 roku aż o 87%. GUS prognozuje ujemny przyrost naturalny, co istotne, we wszystkich latach w okresie od 2011 do 2035 spowodowane znacznym spadkiem urodzeń o 33% oraz niewielkim wzrostem zgonów. W rezultacie ujemny przyrost naturalny zwiększy się z poziomu minus 422 osoby do 2444. Utrzymuje się także ujemne saldo migracji w Poznaniu, nieprzerwanie do 2035 roku. To są dane, które dotyczą tylko i wyłącznie miasta Poznania. Ja pozwoliłem sobie, Szanowni Państwo, zestawić te dane z danymi demograficznymi powiatu poznańskiego, Wrocławia i Krakowa. Wrocławia i Krakowa z oczywistych względów są to miasta porównywalne, miasta, z którymi rywalizujemy. Zestawiłem także Warszawę, ale ma ona oczywiście to porównanie ma nieco mniejsze znaczenie. Warszawa jest stolicą Polski, nieco inne procesy.
Proszę jeszcze włączyć mikrofon, pan radny.
I proszę zauważyć, wiele mówi się o tym, że spadek liczebności miast jest pewną tendencją ogólnoeuropejską, ogólnokrajową, tendencją, z którą nie sposób walczyć, tendencją, której nie sposób zapobiegać, ale kłam temu zdaniu pokazują prognozy demograficzne dla miast, które tutaj przedstawiłem. W sposób jednoznaczny te prognozy wskazują, że w miastach, w których mieszkańcom żyje się dobrze, w miastach, w których tworzy się fajną, dobrą atmosferę do życia, dobre warunki dla życia, ten spadek albo nie następuje, albo jest odpowiednio mniejszy. I tak ludność Poznania do 2035 roku spadnie o 60 229 osób. W tym samym czasie ludność Wrocławia, mimo że jest to miasto większe, spadnie jedynie o 18 tysięcy, Krakowa zwiększy się o 8 tysięcy, Warszawy zwiększy się o 147 tysięcy. Jednocześnie mamy do czynienia z znacznym wzrostem liczby ludności w powiecie poznańskim. O tym władze Poznania muszą pamiętać i wszelkie działania przez władze podejmowane muszą mieć na względzie chęć odwrócenia, w moim przekonaniu, tego procesu. Jak wygląda spadek ludności czy liczba ludności w wieku produkcyjnym? Tu również Poznanie bardzo źle wypada. Proszę zauważyć, że dotyczy to grupy, w przypadku Poznania spadek ludności dotyczy grupy 65 tysięcy. We Wrocławiu jest to spadek, mimo że jest to miasto większe, 46 tysięcy, Krakowa 35 tysięcy, no Warszawa z nieco innych względów tutaj odnotowuje wzrost. Niezwykle duży wzrost mamy osób w wieku produkcyjnym w powiecie poznańskim. Także powinien być to pewien wyznacznik do działania dla Poznania. Porównałem także naturalne ruchy migracyjne, przyjąłem tutaj jako dwie takie wartości, które powinny nas interesować. Po pierwsze migrację wewnętrzną, a więc migrację, która odbywa się wewnątrz kraju. Po drugie liczbę urodzeń. I tak proszę zauważyć, że od 2011 do 2035 roku w Poznaniu więcej ludzi odpływa, wyprowadza się z Poznania, niż do niego się wprowadza. Jest to niezwykle niepokojąca tendencja, która się utrzymuje przez kolejne 24 lata i tendencja, która miastom, naszym konkurentom nie jest znana. Proszę zauważyć, że podobnie tak w Krakowie, jak i w Wrocławiu więcej ludzi przeprowadza się do tych miast, niż się z nich wyprowadza. W kontekście, Panie Prezydencie, zwiększenia i kreowania podstawy dochodów i udziału w dochodzie w PIT jest to niezwykle ważne zdarzenie, czy ważna sytuacja, która niewątpliwie powinna być przedmiotem dyskusji również na tym forum. Jak wyglądają, szanowni państwo, urodzenia? Proszę zauważyć, że w Poznaniu również w porównaniu do innych miast, do Wrocławia i do Krakowa, do 2035 roku w sposób najwyższy notujemy największy spadek liczby urodzeń. Od 1928, jeżeli porównamy liczbę urodzeń z 2011 do 2035 roku, przy czym jak państwo widzicie, ta tendencja jest jakby stała, nie ma do czynienia z pewnymi wahnięciami. No, znacznie mniejszy spadek urodzeń notuje Wrocław, Kraków, w Warszawie jest nieco inna tendencja, jak państwu wspomniałem, jest po prostu większe miasto, stąd ta liczba bezwzględna niekoniecznie tutaj odpowiada, nie można na ten temat wyrabiać sobie opinii. To są informacje, szanowni państwo, które prezydent, które Rada powinna i musi brać pod uwagę, planując swoje działania. Jeżeli chcemy, aby sytuacja gospodarcza miasta Poznania w przyszłych latach była lepsza, musimy, panie prezydencie, przede wszystkim zadbać o podstawowe źródło dochodu, mianowicie o udział miasta, udział w budżetu w podatku dochodowym od osób fizycznych, a on spada. Szanowni państwo, tak kształtuje się udział Poznania w PIT płaconym przez wszystkich mieszkańców kraju. Począwszy od 2007 roku, jak widzimy, do 2010 roku ten udział spada. Oczywiście na ten spadek ma wpływ wiele czynników, między innymi bezrobocie, ale wszyscy chyba zgodzimy się tutaj z tym, że wzrost bezrobocia w Poznaniu jest odpowiednio niższy niż w całym kraju, więc myślę, że tu przeważający wpływ na akurat taki spadek udziału ma przede wszystkim ta ujemna migracja. I szanowni państwo, rekomendacje moje, Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Otóż niewątpliwie musimy podjąć bardzo szybko działania skierowane na zwiększenie liczby mieszkańców Poznania albo na zwiększenie osób rozliczających PIT w Poznaniu. I tak podzieliłem to na trzy takie kategorie, te działania. Po pierwsze, infrastruktury. Pilnie musimy, panie prezydencie, wprowadzić miejski program budownictwa jednorodzinnego, a także taniego budownictwa wielorodzinnego. Musimy starać się podjąć konkurencję z gminami ościennymi, starać się walczyć o mieszkańców tak, żeby mieli konkurencyjną ofertę do zamieszkania na terenie Poznania i atrakcyjniejszą ofertę niż oferta gmin ościennych. Po drugie, musimy wprowadzić czytelną, jasną zasadę inwestowania środków Aquanet S.A. w inwestycji Aquanet S.A. w rozbudowę sieci wodkan na terenie danej gminy w procencie odpowiadającym wartości przychodów od odbiorców z tej gminy. W Poznaniu 85% przychodów Aquanet pochodzi od mieszkańców Poznania. Zupełnie nie znajduje to odzwierciedlenia w inwestycjach w sieć wodno-kanalizacyjną, a co za tym idzie w uzbrajeniu gruntów w Poznaniu. Po trzecie, musimy wprowadzić zwiększenie nakładów na budowę dróg, chodników na peryferiach Poznania. Druga grupa, która może wpłynąć na zwiększenie, w naszym przekonaniu dla nas jest priorytetowa, jest prowadzenie nowoczesnej polityki prorodzinnej. No musimy, panie prezydencie, skłonić młodych ludzi po pierwsze do osiedlania się tutaj, po drugie do zakładania rodzin, do podejmowania decyzji o zwiększeniu, tak powiem, liczebnym rodziny, ale do tego potrzebne są nowoczesne narzędzia. Trudno w tym kontekście dyskutować o i traktować dofinansowanie żłobków, dofinansowanie miejsc w żłobkach prywatnych jak jakiś wydatek socjalny. Z całą pewnością trzeba traktować to jako wydatek inwestycyjny, trzeba myśleć o tych wydatkach w kategorii zwiększenia przyszłych dochodów. I trzecia kategoria, być może odważna, być może dyskusyjna, aczkolwiek będę proponował wprowadzenie mechanizmu uzależnienia korzystania z dotowanych usług komunalnych od zameldowania na terenie Poznania albo rozliczania PIT w naszym mieście. Trzeba skończyć po prostu z tym, że mieszkańcy innych gmin przysparzające dochody na terenie innych miast no, korzystają z budżetu poznaniaków, tak? Także jesteśmy przed tą dyskusją, jesteśmy w stanie, panie prezydencie, na tych polach podjąć dyskusję. Nasz klub jest gotowy być współodpowiedzialny za program cięć budżetowych pod jednym jednakowoż warunkiem, że będziemy o tych cięciach dyskutowali także w kontekście zwiększenia przychodów i podejmowania pewnych strategicznych decyzji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym powiedzieć, że poza państwem radnymi do głosu zgłosiły dzisiaj chęć wygłoszenia głosu też trzy panie spośród mieszkańców Poznania. I ja będę dalej udzielał głosu, gdy panie będą gotowe do zabrania głosu. Proszę o sygnał, dobrze? Czy teraz, czy... Dobrze, to proszę tylko dać mi sygnał kiedy, a teraz pan radny Marek Sternalski.
Panie prezydencie, panie i panowie radni, szanowni goście. W dobrych czasach wystarczy zarządzać. W złych czasach trzeba rządzić. I teraz nadchodzi czas, panie prezydencie, kiedy trzeba rządzić, a my chcielibyśmy, żeby to miasto było rządzone z dobrą wizją. Bo 2 plus 2 równa się 4, ale można to 2 plus 2 równa się 4 napisać czarną, grubą czcionką, czcionką żałobną, a można też to 2 plus 2 równa się 4 napisać kolorową czcionką i dać mieszkańcom nadzieję, że będzie się w tym mieście żyło lepiej. I my chcemy, żeby ten budżet na 2012 rok to było 2 plus 2 równa się 4, ale napisane kolorową czcionką dającą szansę na rozwój naszego miasta. Aby jednak tak się stało, musimy wszyscy znać prawdę od A do Z o tym budżecie. Aby tak się stało, musimy wiedzieć jasno i wyraźnie, gdzie będą cięcia w oświacie powyżej kwot, które uzyskamy z restrukturyzacji szkół. Dlatego, że nam się to nie bilansuje, my nie mamy tej wiedzy na dzień dzisiejszy. My wiemy dzisiaj, że w roku 2012 z restrukturyzacji szkół uzyskamy około 2 milionów złotych, w 2013 i późniejszych około 5,5 miliona złotych oszczędności. A mówimy o cięciach rzędu 20 kilku milionów złotych w tej dziedzinie. Więc oczywiście my zdajemy sobie sprawę, że te cięcia być może będą konieczne, ale chcielibyśmy się dowiedzieć, gdzie one będą, które szkoły one dotkną, czy są przygotowane już te cięcia, czy tylko dyrektorzy dowiedzieli się, że muszą ściąć o jakąś kwotę swoje wydatki. Kolejna rzecz, która jest dla nas bardzo ważna. My zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzeba restrukturyzacji wielu miejsc, takich jak ośrodki pomocy społecznej, być może. Ale nie podejmiemy tych decyzji, jeżeli nie będziemy znali szczegółowego planu, na czym to ma polegać, bo to się nie może odbywać kosztem ludzi, którzy tam przebywają. A na dzień dzisiejszy nie posiadamy takich informacji, więc w jaki sposób mamy podejmować decyzję o cięciu pieniędzy na pomoc społeczną, jeżeli nie wiemy, gdzie one będą cięte. Po to jest przedłużenie tej debaty, aby o takich rzeczach się dowiedzieć, bo nie chcemy znaleźć się w sytuacji takiej, że w listopadzie przyjdą do nas dyrektorzy szkół, rady rodziców i nauczyciele i powiedzą, wyłączamy ogrzewanie w szkole, bo nas nie stać, nie mamy pieniędzy. Jeżeli tak ma być, panie prezydencie, według tych planów cięć, to ja bym chciał to od pana usłyszeć teraz, a nie usłyszeć potem, że Rada zaakceptowała taki budżet. Bo to nie Rada przygotowywała ten budżet, ale pan prezydent Ryszard Grobelny przygotował ten budżet ze swoimi współpracownikami, a my go będziemy przyjmować. I chcemy go przyjmować w ten sposób, aby to był dobry budżet dla mieszkańców naszego miasta. Nie będę już mówił o tych pomysłach pozytywnych, bo one zostały powiedziane przez moich przedmówców i nie będę się powielał, ale chcę dzisiaj powiedzieć, że Platforma Obywatelska zrobi wszystko, aby przez ten czas skonsultować ten budżet ze stowarzyszeniami, z organizacjami pozarządowymi, z ekspertami, bo ani pan prezydent, ani my radni nie zjedliśmy wszystkich rozumów. Być może są ludzie, którzy mają lepsze pomysły od nas i warto te pomysły wprowadzić do budżetu. I na koniec, bardzo króciutko, panie prezydencie, mówi pan o tym, że to przez niższy PIT mamy problemy finansowe. Czyli mówi tak Pan naprawdę jedno zdanie. Mówi Pan, że gdyby nie zabrać mieszkańcom pieniędzy, to byłoby lepiej, bo te pieniądze, Panie Prezydencie, które dzięki obniżeniu PIT-u, te pieniądze trafiły do kieszeni ludzi. Ja mówię o PIT-cie. Jeżeli obniżone zostały podatki, to te pieniądze zostały w kieszeniach podatników. I te pieniądze zostały wydane w naszym mieście. Taka jest rzeczywistość. Więc te pieniądze zostały, Panie Prezydencie, wydane w naszym mieście przez mieszkańców naszego miasta. Taka jest rzeczywistość. Więc nie można mówić, że odebranie ludziom pieniędzy spowoduje większe wpływy do budżetu i lepszą kondycję miasta, bo to jest niezgodne z gospodarką wolnorynkową. Im niższe podatki, Panie Prezydencie, tym lepszy rozwój miasta. Taka jest rzeczywistość. I na koniec, Panie Prezydencie, jeżeli mówimy, że potrzebna jest restrukturyzacja różnych instytucji w naszym mieście, to ja się pytam, dlaczego rok temu, dwa lata temu nie było tych rzeczy, o których mówimy dzisiaj? Bo przecież o tym, że będą potrzebne takie zmiany, było wiadomo już 2-3 lata temu. Wiedzieliśmy, kiedy wchodzą odpowiednie ustawy, wiedzieliśmy, w jakiej sytuacji finansowej będziemy i straciliśmy tak naprawdę cały rok, że dopiero w dniu dzisiejszym dowiadujemy się o tym, że będą potrzebne różnego typu restrukturyzacje, a o tych sprawach myśleliśmy, że już są przygotowane plany rok temu, pół roku temu, a ich nie ma. Dziękuję bardzo.
Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Komórkę ktoś zostawił z Państwa. Dziękuję, Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, nie było dużo czasu, jak już mówili przedmówcy, na zapoznanie się z tym budżetem. Szersza dyskusja będzie oczywiście możliwa wtedy, kiedy go przeanalizujemy szczegółowo, a nie przez kilkadziesiąt minut, czy nawet parę godzin. Natomiast już na pierwszy rzut oka, poza tym, o czym mówił Pan Prezydent, że to jest oczywiście trudny budżet, bo nastały trudne dla poznania czasy, być może odmienna jest nasza ocena, czy jest to wyłącznie, są to czynniki obiektywne, czy również Prezydent Miasta mógł w tej sprawie coś zrobić w poprzednich latach. Natomiast nie podlega dyskusji to, że czasy są finansowe dla Poznania niezwykle trudne. Ten budżet to niewątpliwie budżet pewnych paradoksów, bo widzieliśmy z prezentacji Pani Skarbnik, że z jednej strony wskaźnik zadłużenia formalnie rzecz biorąc spada do 47%, ale w praktyce to ukryte zadłużenie jest niezwykle duże, bo ten wskaźnik wzrasta do 74%, a więc skala ukrytego zadłużenia jest na poziomie 27 punktów procentowych tego zadłużenia. Trzeba mieć, Szanowni Państwo, świadomość tego, że zgodnie ze wskaźnikami Poznań pewnie będzie się sytuował stosunkowo nieźle. Inne miasta te zadłużenia mają pod 60%, natomiast jeżeli podliczymy to razem z projektami unijnymi, no to zadłużenie w skali 74% to jest rzeczywiście sporo. To pierwszy paradoks. Drugi paradoks. Dużo padało słów na tej sali i ze strony też Pana Prezydenta o cięciu przede wszystkim na wydatkach bieżących. Wiadomo, że to jest największa kategoria wydatków i tam poszukanie oszczędności jest z jednej strony trudne, ale z drugiej strony tych oszczędności pewnie można poszukać najwięcej. Ale przecież, jeżeli spojrzymy na te wskaźniki, Szanowni Państwo, to wydatki bieżące w istocie nie maleją, tylko nawet można powiedzieć, że minimalnie rosną. Oczywiście przyczyny tego, jeżeli zagłębić się już w konkretne dziedziny, są takie, że obsługa długu jest na tyle kosztowna, że ona podciąga ten wskaźnik wydatków bieżących do poziomu 2 miliardy 211 milionów i sprawia, że te wydatki bieżące będą w istocie wyższe w przyszłym roku niż te wydatki w roku 2011. Nie możemy więc mówić o realnym zredukowaniu wydatków bieżących. W poszczególnych dziedzinach owszem, w niektórych bardzo dotkliwie, natomiast globalnie wydatki bieżące owszem, można powiedzieć, że nie wzrastają, natomiast one utrzymują się na poziomie zbliżonym 2011 roku. Nie było dużo czasu, żeby przeanalizować konkretne inwestycje i konkretne zadania. Dlatego wybrałem kilka, żeby zwrócić na nie uwagę i też od razu zapytać, bo wydaje mi się, że to są inwestycje znamienne. Państwo pamiętacie na pewno kilka miesięcy temu, bodajże w lipcu, była szeroka dyskusja na temat tego, że pestka musi zostać przedłużona taniej i że prezydent nie zgodzi się na wydawanie dużych pieniędzy na przedłużenie pestki tylko pod dyktatem Euro 2012. Ja byłem zwolennikiem takiego rozwiązania. Uważałem, że oszczędności, oczywiście, jeżeli one mogą sięgać, a wówczas mówiono o 31 milionach złotych, są ważne i warto tą drogą pójść. Natomiast no, jestem w pewien sposób zaskoczony i chciałbym tutaj prosić o odpowiedź na to pytanie. Dlaczego w takim razie w WPF-ie ta inwestycja i całościowy koszt realizacji jest zapisany na 131 milionów złotych? Ta inwestycja miała kosztować, w lipcu mówiono o tym, 90 kilka milionów złotych. W WPF-ie jest zapisane 131 milionów drożej, a więc w istocie parę milionów więcej niż to było zakładane wówczas w tym przetargu, który miał być tak horrendalnie drogi. Okazuje się, że za pestkę zapłacimy jeszcze więcej. Z czego to wynika, panie prezydencie? Drugie zadanie, przebudowa ronda Kaponiera. Wówczas, gdy to zadanie było wspólnie rozpisane z częścią torową i z częścią drogową, ono w WPF-ie było zapisane na poziomie 190 milionów złotych. Rozdzielono to, mówiąc, że zadanie po rozdzieleniu tych dwóch inwestycji przez ZTM i ZTM będzie realizowane efektywniej. Natomiast czytam w projekcie WPF-u, że koszty tego zadania nie będzie 190 milionów złotych, tylko 240 milionów złotych. Czy zakres rzeczowy tego zadania się poszerzył? Czy jakie są powody tego wzrostu kosztów? Pomijam kwestie takie, jak oczywiście to mnie ukuło od razu przy przeglądaniu WPF-u, że w przyszłym roku tradycyjnie nie obędzie się bez dołożenia środków na stadion. Wprawdzie symboliczne 6 milionów złotych, ale to symboliczne 6 milionów złotych domyka kwotę 750 milionów złotych, jakie wydajemy na ten obiekt w sumie. Jak dołożyć infrastrukturę drogową? No to myślę, że z czystym sumieniem można mówić gdzieś około 900 milionów złotych. Warto zwracać na to uwagę, ile już dokładamy do tego stadionu i 2012 rok będzie kolejnym rokiem, gdzie dokładamy dodatkowe kwoty na stadion. Drobna inwestycja, ale pokazująca, jak wygląda sposób realizacji inwestycji w mieście. Fontanna Wolności, zapowiadana od roku 2007 jako inwestycja jednoroczna, do dzisiaj niezrealizowana. Mała być wielokrotnie przesuwane otwarcie tej fontanny, droga inwestycja, bo jak na fontannę wydaje się 3,7 miliona złotych, to można sobie uczciwie powiedzieć, że to nie jest tak do końca mało. A mówi się, że ta inwestycja będzie kosztować jeszcze drożej właśnie przez konieczność przeprojektowywania, zmiany terminów. Inwestycja o 5 lat opóźniona, 3,7 miliona złotych. Swoją drogą, takie drobne kłamstewka na stronie Urzędu Miasta, jak to, że pisze się, że Fontanna Wolności jest planowana od kilkunastu miesięcy i tu jest cała taka, że tak powiem, anegdota na temat tej fontanny, gdzie nie ma ani jednego słowa prawdy, łącznie z tym, że kwota jest nieprawdziwa, bo okazuje się, że ta fontanna będzie kosztowała drożej. Panie prezydencie, myślę, że warto zwrócić uwagę urzędnikom, że to nie przystoi. Zamieszczanie takiej informacji, że fontanna jest planowana, informacja zamieszczona w roku 2010, a mówi się o kilkanaście miesięcy wcześniej, że planowano otwarcie fontanny. Nie, w 2007 roku, czyli kilkadziesiąt miesięcy wcześniej zaplanowano budowę fontanny, kwota też nie jest aktualizowana. Ale o czym chciałem powiedzieć w związku z tą fontanną, szanowni państwo? Nie znalazłem kwoty przeznaczonej w przyszłym budżecie ani w WPF-ie na tą fontannę. Przecież inwestycja nie jest odebrana. Inwestycja ma być otwarta w kwietniu. Ona być może jest na jakimś etapie faktycznego ukończenia, ale to, czy ona ma być rozliczona przed momentem faktycznego oddania jej do użytku? No nie bardzo to sobie, mówiąc szczerze, wyobrażam. Być może pan prezydent sobie to wyobraża, ale dla mnie jest to co najmniej dziwne, jeżeli płaci się przed odebraniem inwestycji i przed sprawdzeniem, czy ona rzeczywiście, że tak powiem, spełniła te założenia. No i ostatnia sprawa, na którą też zwróciłem uwagę przy tej pobieżnej lekturze budżetu, estakada katowicka.
Proszę włączyć pan radnemu jeszcze mikrofon na dokończenie zdania.
Tak, dziękuję. Właśnie tak mi się wydawało, że ucichłem. Dziękuję, panie przewodniczący. Dwa zdania. Estakada katowicka jest przewidziana w WPF-ie na realizację od 2017 roku do 2020 roku. Wydaje się to rozwiązaniem mało ambitnym i mało pomysłowym, biorąc pod uwagę, że bodajże do marca jest zezwolenie na użytkowanie tej estakady. Proszę o odpowiedź na pytanie, panie prezydencie. co zrobimy w tym czasie, kiedy będzie trzeba zamknąć estakadę katowicką, a dopiero rozpoczniemy jej remont w 2017 roku? Jaki jest pomysł na rozwiązanie tego problemu? Ja o to nie atakuję, żeby była jasność. To jest nasz wspólny problem. To jest duża kwota w budżecie i wspólnie powinniśmy poszukać, jak tą kwotę wygenerować. Natomiast no, z góry założenie, że w WPF-ie zaczynamy o tym myśleć w roku 2017, wydaje mi się chyba mimo wszystko nieporozumieniem. To jest pilny remont, trzeba szukać dużych pieniędzy, niewątpliwie trudnych do znalezienia, ale trzeba szukać ich wcześniej. To te pierwsze uwagi, być może na etapie dalszej dyskusji jeszcze zabiorę głos. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa bardzo wszystkich o to, żeby jednak starać się zmieścić w tym czasie 7-minutowym, który nam regulamin podaje. Teraz udzielę głosu pani Aleksandrze Sołtysiak. Panie, też ten limit czasowy dotyczy. Tak. I zaraz mikrofon będzie włączony. Tak?
Już?
Tak.
No dobrze. Panie prezydencie, panie przewodniczący, panie i panowie radni, koleżanki i koledzy. My tutaj jesteśmy, ponieważ nam zależy na tym, żeby miasto zmieniło priorytety. Nam zależy na tym, żeby dzieci traktować jako inwestycje. Nam zależy na tym, żeby zatrzymywać absolwentów szkół wyższych tutaj w Poznaniu. Nam zależy na tym, żeby Poznań, tak jak inne miasta polskie, inwestowały w młodych ludzi. I teraz tak, liczymy na to, że Poznań, idąc śladem Krakowa, Wrocławia, Opola, Koszalina i innych także miast, inwestowały w dzieci. I teraz nam zależy jako rodzicom przede wszystkim na zwiększeniu budżetu Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. Domagamy się 5 milionów złotych, 2,5 miliona złotych na podwyżki dla pracownic, które z Zakładu Opieki Zdrowotnej przeszły jako jednostka budżetowa, czyli powinny mieć wyrównane pensje, jak inni pracownicy samorządowi. I teraz tak, we Wrocławiu pracownice zarabiają, opiekunki w żłobkach miejskich zarabiają od 2000 do 2600 zł. W Poznaniu od 1100 zł do 1600 zł, to taka, która już idzie na emeryturę i ma bardzo wysoki staż. Uważamy, że Poznań stać na to, żeby godziwie wynagradzać opiekunki w żłobkach publicznych. Domagamy się także objęcia kwotą 600 zł każde dziecko w zarejestrowanym żłobku prywatnym. Nie rozumiemy, dlaczego Poznań ma być miastem gorszym niż Wrocław, Kraków, Gdańsk czy Łódź. Tamte miasta stać na to, żeby dofinansować w zarejestrowanych żłobkach prywatnych, zarejestrowanych, czyli w takich, których Wydział Zdrowia ma nad nimi kontrolę. I to jest też kwota 2,5 miliona złotych, czyli razem 5 milionów. Zależy nam na tym, żeby pozostać przy takich kwotach opłatności za żłobki miejskie, jakie teraz mamy. Bo proszę Państwa, w Łodzi po podwyżkach płaci się za żłobek miejski 239 zł. We Wrocławiu 320 zł, też po podwyżkach. W Gdańsku 322 zł, też po podwyżkach. A w Poznaniu bez podwyżek 370 zł. Po podwyżkach będzie kosztować nas żłobek 462 zł. W Warszawie 499 zł. Różnica jest tylko 30 zł. Nie muszę mówić, że my nie zarabiamy tak jak ludzie w Warszawie. Nie mamy takich pensji. Teraz, ponieważ Wrocław i te wszystkie inne miasta wiedzą, że żeby zatrzymać ludzi, absolwentów, żeby zatrzymać ludzi w wieku reprodukcyjnym, żeby zatrzymać ludzi, którzy będą rodzić przyszłych podatników, mówiąc już językiem takim, należy zainwestować w żłobki miejskie, jak i w żłobki prywatne. I my się tego tak naprawdę domagamy. Domagamy się zmiany priorytetów miasta. Nie sport, ale dzieci. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejna zabierze głos pani Małgorzata Ciesielska. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, jestem tutaj jako przedstawiciel pracowników żłobków miejskich. Od 21 października 2010 roku zwracamy się z prośbą do władz miasta o podniesienie naszych wynagrodzeń. No niestety, wszystkie prośby przeszły bez echa. od stycznia wzrasta płaca minimalna w tym kraju do kwoty 1500 zł. Jest to dosyć ważny wyznacznik, patrząc na nasze dochody, bo jeżeli pracownika żłobka, który zajmuje się państwa maleństwami i państwa wnukami, wycenia się na płacę minimalną plus premię, to coś jest chyba nie tak w tym mieście. Pracownicy żłobków pracują z pełnym zaangażowaniem, a uśmiech naszych maluchów jest dla nas największą nagrodą, ale proszę Państwa, my za to nie wyżywimy naszych dzieci i ich nie wykształcimy. Jesteśmy traktowani marginalnie przez władze miasta i domagamy się godnego wynagrodzenia za naszą pracę. My ze swojej strony świadczymy usługi na najwyższym poziomie, podnosimy swoje kwalifikacje na własny koszt i we własnym czasie. Miasto w tej kwestii nam nie pomaga. Od 2 lat nie dostałyśmy ani grosza, żadnej podwyżki i żadnej regulacji. Szanowni Państwo, za naszą pracę należy nam się godne wynagrodzenie. Z dniem 1 kwietnia stałyśmy się pracownicami samorządowymi. Miasto w ciągu kilku dni stwierdziło, że należy nam wydłużyć czas pracy, bo jesteśmy pracownikami samorządowymi, a nie pracownikami służby zdrowia. Poszło im to ekspresowo. Pracujemy więcej za te same pieniądze, a za mniejsze niż pracownicy samorządowi, bo nie jest prawdą, że zarabiamy równo. Pracownica, starsza pielęgniarka, starsza opiekunka w żłobku, pensję podstawową ma 1580 zł. Natomiast młody pracownik socjalny ma pensję 1850 ileś złotych. No, nie jestem matematykiem, ale coś mi się tutaj nie zgadza. Więc nie są to chyba równe i porównywalne zarobki. Proszę Państwa, Kraków, Szczecin, Wrocław, Gdańsk wyrównał od 1 kwietnia swoim pracownikom zarobki w żłobkach do pracowników samorządowych. Tam zarobki kształtują się na poziomie pensji podstawowej średnio 2000 zł, a od stycznia będą mieli podwyżki. My nic, podobno do 2030 roku, jak w jakichś prognozach tutaj nam przepowiedziano. Natomiast odnośnie tego, co miasto chce zrobić, to znaczy uspołecznić nasze żłobki, również się z tym nie zgadzamy. 70% rodziców opowiedziało się za żłobkami publicznymi. Nie wiem, już nawet Platon mówił, że edukacja małych dzieci powinna się odbywać, być w rękach państwa. No ale może Platon się mylił, nie wiem. Każdy rodzic wie, że dziecko to nie jest tylko wydatek. To jest przede wszystkim inwestycja, o czym to miasto chyba zaczyna zapominać. My pracowaliśmy latami jako żłobki publiczne na swoje dobre imię. A przesunięcie zarządzania jednostką publiczną w ręce prywatne niestety może nieść takie zagrożenia, jak to, że jednostka prywatna będzie chciała przede wszystkim wypracować zyski, obniżyć koszty poprzez zatrudnianie nisko wykwalifikowanego personelu, maksymalnie zredukować etaty i tutaj ta ustawa niestety może być nie do wyegzekwowania, no chyba, że miasto znowu powoła kolejną jednostkę kontrolną z budżetu miasta, finansowaną oczywiście, która będzie to sprawdzała. Dobrze zbilansowane i urozmaicone jedzenie może być zastąpione kiepskim cateringiem. Natomiast zmniejszenie kadry kierowniczej i administracyjnej spowoduje przesunięcie ich obowiązków na nas, jako pozostałych pracowników. Takie działanie może przełożyć się na problemy w zakresie i bezpieczeństwa, i higieny pracy. Poznań jest jedynym miastem, które chce się pozbyć problemu, jakim jest opieka nad maluchami. Żłobki jako placówki opiekuńcze i wychowawcze i edukacyjne nie są instytucjami, które mają przynosić zyski, proszę Państwa. Ich nadrzędnym celem jest zapewnienie opieki i wykształcenia naszym najmłodszym obywatelom i tak powinno pozostać. Uspołeczniając żłobki, zlikwiduje się dobro wspólne wypracowane przez poprzednie i obecne pokolenia. W tym również miasto pozbawi się zadbanych i wyremontowanych placówek, przystosowanych do opieki nad dziećmi od 4. miesiąca życia. Szanowni Państwo, Korczak wiele lat temu opublikował prawa dziecka. Są one do dzisiaj wykładnią współczesnej koncepcji praw dziecka. Jest to apel dorosłych, aby w ferworze obowiązków, zajęć i kłopotów nie traktowali dziecka jak przedmiotu. Jest to apel o traktowanie dziecka i jego poczet z szacunkiem, którego los zależy od Was, dorosłych. Zastanawiając się nad finansami tego miasta, zastanówcie się, proszę Państwa, przede wszystkim nad dobrem dzieci, jak również ludzi, którzy te dzieci wychowują. Ja się czuję dzisiaj poniżona faktem, że tutaj musiałam przyjść, stanąć przed Państwem i prosić o to, żebyśmy godnie były traktowane. Ale ja się tego nie wstydzę, bo wstydzić powinien się Pan, Panie Prezydencie, że ja byłam zmuszona tutaj przyjść.
Dziękuję. I trzeci głos to pani Joanna Łęgowska. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, reprezentuję żłobki prywatne, właścicieli wszystkich żłobków prywatnych, jak i również rodziców, którzy posyłają dzieci do żłobków prywatnych. Domagamy się realnej kwoty dofinansowania w kwocie 600 zł do każdego dziecka uczęszczającego do żłobka prywatnego. Obecnie oczekuje 1600 dzieci, na żłobki prywatne, a chodzi do publicznych żłobków 1200. Dofinansowujemy dzieci w żłobkach publicznych kwotą 900 zł, a póki co do prywatnych żłobków nie dajemy nic. Jest propozycja dofinansowania 135 zł. Jest to kwota obrażająca rodziców, nierealna. Inne miasta znalazły dofinansowanie, tak jak tu już było wspomniane, kwotą 600 zł, duże miasta, ale również małe miasta, jak Piła, Opole. Koszalin znalazł 400 zł na dofinansowanie każdego dziecka do żłobka prywatnego. One są już w tej chwili realizowane. Ci rodzice już mają pomoc od miasta. Chciałabym nadmienić, że ten problem dotyczy ludzi młodych, ludzi migrujących za pracą do Poznania, wynajmujących mieszkania, biorących kredyty mieszkaniowe, których naprawdę na opłatę 1200 zł nie stać, ale nie mają innego wyboru. Często całą pensję kładą po prostu na zapłatę za żłobek prywatny. Także bardzo proszę o zapoznanie się z naszymi postulatami, jeśli chodzi tu o porozumienie żłobkowe i wzięcie tego pod uwagę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kolejny głos zabierze pan radny Bartosz Zawieja. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, tak ogólnie rzecz biorąc, popierając moich przedmówców, dzisiejszej naszej dyskusji, mi się wydaje, można przytoczyć dwa synonimy: marzenia a wyrzeczenia. Pytanie, że oczywiście synonim drugi tutaj zwycięża. Ja może opowiem o kilku marzeniach, które miało wielu z nas, ale też mieszkańców. Nowa Nera Mowiecka po 2015 roku, przywrócenie rzeki Warcie w WPF-ie na najbliższe 2 lata, 300 tysięcy złotych. Ostatnio przeżyłem mały szok. Byłem w małym miasteczku wielkopolskim w powiecie wrzesińskim, w Pyzdrach. Miasteczko 5 tysięcy mieszkańców, pięknie zagospodarowane, tamtejszy przebieg Warty. Następna rzecz, fortyfikacje, też całkowicie. Można tylko tytułem przypomnienia, że w czasie zaborów Poznań i Toruń to były dwa miasta, które miały synonim twierdzy, czyli można powiedzieć, że wszystkie otaczające w mieście nasze forty będą popadały w ruinę i nic się z nimi nie zrobi. Dalej następnie to, co tutaj koledzy, już moi przedmówcy zauważali, problem migracji mieszkańców do gmin ościennych i nie tylko. Bardzo małe środki na aktywizację, można powiedzieć, nowych stref, w których możliwe było osiedlanie się mieszkańców Poznania. Przypomnę tylko, że Krzesiny, Minikowo, Fabianowo to jest kilka tysięcy działek budowlanych, by tylko uzbroić te tereny. Bez wątpienia wielu może tutaj absolwentów szkół wyższych spoza Poznania, czy nawet regionu, by tutaj zostawało. Niestety na to środków nie ma, na uzbrajanie szeroko rozumianych terenów. Następnie rzecz biorąc, pan prezydent wspomniał słuszną sprawę, że priorytetem są inwestycje, które mają dotację unijną. W międzyczasie również pan prezydent nadmienił, że priorytetowo będą również realizowane w latach następnych inwestycje, które mają szansę uzyskać taką dotację. Pytanie tylko jakie? Jak wiadomo, środki z WRPO się skończyły, nadkontraktacja została przeznaczona na drogi wojewódzkie. Oczywiście wejdą w przyszłym roku fundusze norweskie, ale to są dotacje do 2 milionów euro. Większość środków, Boże, poza jednym konkursem w ramach kanalizacji, o które Aquanet stara się o dotacje, wszystkie inne zostały na lata 2007-2013, te alokacje zostały wyczerpane. Czyli jednym słowem można powiedzieć, że ta siedmiolatka unijna z dobrym skutkiem tutaj została wdrożona. Niemniej oczywiście zostaje sprawa niedosytu, nie mówiąc tutaj jeszcze o Bornickiej, Gdyńskiej, czy też, jak wspomniałem wcześniej, Nowonaromowickiej. I pytanie jest tego typu, czy możliwością pozyskania tych w następnej siedmiolatce unijnej, następnych dotacji, nie powinniśmy, tak jak moi koledzy też nadmieniali, przygotować część inwestycji, które mają szansę uzyskać tą dokumentację. No i powiem szczerze, dzisiaj ze zgrozą zauważyłem, że z budżetu miasta wyleciał wiadukt opracowania dokumentacji technicznej w ciągu ulicy Grunwaldzkiej na Junikowie. Tyle się mówi o aglomeracji, o współdziałaniu, nawet jest chyba list intencyjny podpisany. Te 2 lata miały służyć temu, żeby ewentualnie przygotować tą inwestycję, czy nawet prawie 3 lata, którą można by było również z dobrym skutkiem, tak mi się wydaje, zgłosić pod kątem przyszłego programu regionalnego na następne lata. Tak samo wiele innych kwestii, które można by zrobić. No i tutaj dodatkowo w rezerwie celowej kwota na ewentualne opracowanie dokumentacji czy też innych inwestycji, które mogłyby pozyskać w przyszłości kolejne dotacje unijne, to jest 3 miliony złotych. I pytanie, moim zdaniem jest to kwota w zupełności niewystarczająca. I nie wiem, może pan prezydent, bo ja nie mam takich informacji, czy będą jakieś inne przeszacowania obecnych programów operacyjnych, na przykład infrastruktura i środowisko, które umożliwiają na przykład w latach 2012-2013 dodatkowe aplikowanie miasta o dodatkowe środki zewnętrzne, no bo powiedzmy sobie państwo szczerze, bez tych środków zewnętrznych czeka nas najbliższe 10 lat, no bieda inwestycyjna, to mało powiedziane. Następnym tematem, który no mnie fizycznie osobiście dotknął, to jest wyrzucenie z projektu budżetu temat małych, ważnych. My mówimy tutaj o setkach milionów złotych, zapominamy, tak jak tutaj panie to zareprezentowały, że małe społeczności lokalne cieszą się z małych rzeczy, z kawałka chodnika niekiedy, drogi, czy też małej sali gimnastycznej, która w szkole podstawowej na ulicy Bosej jako jedyna ta szkoła nie ma w Poznaniu, czy chyba nawet w całej aglomeracji poznańskiej sali gimnastycznej. Koszt około 2 milionów złotych. I teraz to jest taki przykład tego, że pewne momenty różne lokalne marzenia się ziszczają, że coś się robi i nagle te marzenia są po prostu tak nagle ucinane. Ja wiem, że budżet ma swoje priorytety, że jest euro i inne tego typu igrzyska. Tylko pytanie, czy należy w ten sposób to robić i w taki sposób no, ugasić tą nadzieję na to, że nasze marzenia, czy co tu dużo mówić, naszych przyjaciół, znajomych, czy mieszkańców w różnych firtlach tego miasta w taki sposób no, zostaną bardzo krótko ucinane. Moim takim celem, jakby powiedzieć, takim priorytetowym, a co za tym idzie, zwiększenia tych dochodów, czy tam, że ewentualnie zniweczenia tego, tutaj jak pan przewodniczący Lewandowski przedstawiał te, można powiedzieć, straszliwe prognozy demograficzne, jest naprawdę zwrócenie tego tematu, czy można zrobić jakiś wspólnie, bo przecież miasto dobrze realizuje inwestycje unijne, jakieś takie grupy parametrów, priorytetów, na które w najbliższych może kilku latach, które umożliwią no, uzyskanie w przyszłości dotacji, bo doskonale wiemy, że budżet miasta bardzo dużych inwestycji z własnymi środkami nie udźwignia. Ostatnie moje pytanie, tak mogę się oczywiście mylę, ale bardzo pobieżnie przejrzałem ten dokument, który jest bardzo długi. Czy zmniejszenie pracy przewozowej w MPK z 331 chyba 1 czy 4 do 321, czyli około 10 milionów złotych, no czym to skutkuje dla co tu dużo mówić, dla spółki? To są takie moje na gorąco dywagacje, czy tutaj gorące przemyślenia. Niemniej no, musimy się bardzo poważnie zmierzyć z tymi wszystkimi problemami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Michał Grześ, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, analizując budżet, tak jak to dzisiaj zostało przeanalizowane przez pana prezydenta i panią skarbnik, można w zasadzie stwierdzić, że Polska jest zieloną wyspą, a jeszcze bardziej zieloną wyspą jest Poznań, bo wszystko gra i wszystko jest w porządku. Podejrzewam, że dopiero przy analizie szczegółowej okaże się, że jednak nie wszystko jest w porządku. Chociaż jak czytam, że już 70 samorządów w Polsce ma długi przekraczające dopuszczalny limit 60%, co jest, na przykład charakteryzuje się tym, że lampy uliczne świecą w tych miejscowościach znacznie krócej albo w ogóle nie świecą, no to jeszcze u nas nie jest tak źle. Chociaż zdarza się, że na mojej ulicy już też lampy wyłączają, ale mam nadzieję, że to jest przyczyna awarii, a nie złej sytuacji miasta. I to jest taka pierwsza sprawa. Co do euro, no nie będę ukrywał, że już w 1997 roku wskazywałem, że miasto Poznań powinno mieć cel. Ja wtedy proponowałem bodajże Igrzyska Olimpijskie w 2032 roku. Miasto potem trochę te moje ambicje zmniejszyło, starając się o uniwersjadę, o Igrzyska Dzieci i Młodzieży. Zakończyło się tym, że państwo polskie zdobyło euro i Poznań wywalczył euro w Poznaniu. I nie możemy, no minusem są wielkie koszty stadionu, chociaż tutaj się zastanawiam, czy nie powinniśmy zwiększyć dochodów miasta poprzez zaskarżenie projektanta tego stadionu, że po prostu jest on źle zaprojektowany i jakąś karę za to powinien ponieść, a projekt sporo kosztował. No, jeżeli trawa nie rośnie, to nie jest wina trawy, tylko wina projektanta i niestety za to powinien zapłacić i to projektant powinien płacić za trawę, a nie mieszkańcy miasta Poznania. No, myślę, że błąd był tego typu, że nie wzięliśmy projektanta, który kiedykolwiek jakiś stadion zaprojektował, tylko wzięliśmy człowieka, który chyba nie projektował stadionu, nie miał pojęcia. No ale to mniejsze. W każdym razie mamy tą imprezę w przyszłym roku. Jest to punkt kulminacyjny tego naszego celu. Jest to ten cel, który chcieliśmy osiągnąć, a więc zorganizować Mistrzostwa Europy. Ja mam cały czas nadzieję, że te mecze w Poznaniu się odbędą i to jest ten cel, pod który były i brane kredyty, czy się komuś podoba, czy nie, i były tworzone inwestycje. I nie możemy dzisiaj z perspektywy czasu powiedzieć, że nie było warto, bo warto było. Poznań się dzięki euro zmienił. To, że teraz będzie trzeba przyciągnąć pasa, no to tak jest, w rodzinach też. Jeżeli jest komunia, wesele, no to niestety zaciąga się pasa, chce się wystawić, pokazać, malujemy dom, bierzemy kredyty, byle to wszystko ładnie wyszło. Ale to potem zostanie, fakt, że trzeba spłacać kredyty, ale to zostanie, ten piękny dom, to, co przygotowaliśmy na tę uroczystość, w większości zostanie i mieszkańcom lepiej się mieszka. I myślę, że euro żałować nie mamy co, bo był to ważny cel. Ja mało tego, boję się, że po euro już tego celu następnego nie będziemy mieli, w związku z tym przez jakiś czas będziemy odpoczywać, ale być może uda się znaleźć kolejny cel. Sprawa następna. Cieszę się, że kolega Lewandowski doszedł do tego, do czego ja już doszedłem dość dawno, a mianowicie, że trzeba zróżnicować ceny biletów. To ja już bodajże kilkanaście lat temu proponowałem, żeby podnieść ceny biletów MPK o 100% i wszystkim poznaniakom dać zniżkę 50%. I mielibyśmy zaliczone wszystkie zniżki, które państwo polskie przyznało, a nie dało na to żadnych pieniędzy, a jednocześnie mieszkańcy Poznania by odczuli, czy ci, którzy płacą podatki w Poznaniu, że warto tu żyć, bo jednak mają jakieś korzyści. Nie zgodzę się z panem radnym Zawiją co do tego wiaduktu, bo również nie mogłem zrozumieć, dlaczego remontujemy wiadukt w Antoninku. To, co przedstawił pan Lewandowska, więc ubywanie mieszkańców. Dlaczego mieszkańcy ubywają z Poznania? Bo nie ma, jeżeli są nawet tereny inwestycyjne, to my jako miasto nie robimy nic, żeby je chociażby skomunikować z resztą miasta Poznania. Ta sławetna Nowonaramowicka, dzisiaj Szczepankowo, które chcemy zabudować, praktycznie żadnego dojazdu. Ale budujemy wiadukt w Antoninku po co? Po to, żeby mieszkańcy Swarzędza mieli szybki dojazd do Poznania. Co z tego, że potem ja wyjeżdżając z domu muszę z nimi stać w korku do Śródki, ale do Poznania będą przez wiadukt idealnie dojeżdżać. I wydaliśmy grube pieniądze po to, żeby tereny inwestycyjne wokół Swarzędza przyciągały mieszkańców, bo mieszkańcy teraz bardzo chętnie zamieszkają właśnie na tych terenach. Dojazd do Poznania będzie idealny, a czy będzie mieszkał w Poznaniu czy Swarzędzu, to i tak będzie stał na Śródce, więc no jakie ma utrudnienie. I nie mogę zrozumieć, dlaczego my budujemy wiadukty po to, by mieszkańcy, którzy mieszkają wokół Poznania, mieli łatwy dojazd do Poznania, a nic nie robimy w kierunku tym, by mieszkańcy, którzy decydują się mieszkać w Poznaniu, mogli do tego centrum dojechać. I myślę, że takich różnych rzeczy w naszym budżecie jest więcej. Natomiast ja się cieszę, że powoli dojrzewa ta myśl, że Poznań jest za aglomeracją, ale na równych prawach. Na prawach takich, że każdy płaci w tej aglomeracji za siebie. Nie może być tak jak do tej pory, że my fundujemy wszystkim, którzy mieszkają naokoło Poznania, wszystko, byle chcieli być w aglomeracji. To powinien być też ich interes, a nie interes tylko Poznania i do tej pory się wszystkim wydawało, że to my mamy fundować aglomerację i wielkie oburzenie, jak nie chcemy czegoś zrobić albo nie chcemy czegoś zafundować. No niestety, musimy się liczyć tak, jak i wszyscy inni, jak prywatnie się liczymy. Czy my sąsiadowi budujemy wjazd do garażu? Nie, on buduje to za swoje i tak samo my jako Poznań musimy budować to, co jest nam potrzebne, to, co się nam opłaca, to wszystko, by zmienić ten trend, który pokazał pan radny Lewandowski, a więc przede wszystkim inwestować dla mieszkańców Poznania i inwestować po to, żeby oni chcieli tu mieszkać, jak za tym też idzie również inwestycje w młode pokolenie, by rodzice chcieli tutaj mieszkać, bo mają jakieś pewne ułatwienia.
Proszę włączyć panu przewodniczącemu mikrofon, żeby
ja powiem tylko, dziękuję za uwagę, więc to są moje takie odniesienia, na pewno każdy z nas będzie miał więcej uwag po przeczytaniu dokładnym budżetu i stwierdzeniu, komu zabieramy, a komu nie. I mała prośba do kolegów z Platformy, żeby analizując budżet nie kierowali się, kto jest dyrektorem danego wydziału, czy to były kolega, czy aktualny kolega, tylko jednak kierowali się tym, czy ten wydatek dla miasta jest potrzebny, czy nie. No ja nie będę wspominał, że parę moich poprawek z lat poprzednich niestety nie przechodziło, bo akurat nie temu dyrektorowi proponowałem zabranie pieniędzy. Także ja apeluję do kolegów z Platformy, analizujmy budżet dokładnie tak, tylko i wyłącznie dla dobra miasta, a nie dobra zaprzyjaźnionych mniej lub bardziej dyrektorów wydziału.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie. Rzeczywiście trudno po tym pierwszym czytaniu ustosunkować się do wszystkich zapisów w budżecie. Nawet nie wszystkie jesteśmy w stanie zapamiętać, tym bardziej, że ja widziałam pierwszy raz ten projekt. Wczoraj nie miałam możliwości tego zobaczyć u siebie. No i tak jak poprzednicy, można parę rzeczy tylko zasygnalizować, które rzuciły się w oczy, ewentualnie które dla danego radnego są ważniejsze lub mniej ważne, te zadania, które się znalazły lub nie znalazły. Ja mam takich kilka rzeczywiście symbolicznych zadań, które mi brakuje, a o których przez wiele, wiele lat mówimy na tej sesji. Tak bardzo mi przykro, że nie ma śladu po ulicy Świętego Wawrzyńca. Jestem radną już czwartą kadencję. Jak pamiętam, co roku mówimy o tej, przy każdym budżecie o ulicy Świętego Wawrzyńca. Były zapewnienia, że z czasem to będzie robione. W zeszłej, o ile pamiętam, w zeszłym budżecie były poprawki do tego przegłosowane. W każdym razie miała praca w jakimś sensie ruszyć. Tu mój przyjaciel radny Kręgleski zapewniał, że to będzie. No, nie ma śladu tego, więc to jest na pewno ze stratą dla tej części miasta. To jest ulica, która miała udrożnić ulicę Dąbrowskiego. Nie będę tego wszystkiego opowiadać, bo każdy przecież wie, o co chodzi. Druga sprawa, chciałabym, żeby pan prezydent jednak się naprawdę określił rzetelnie, tak jak jest. Chodzi o stadion na Golęcinie. Nie ma też żadnych śladu, żadnych środków przeznaczonych ewentualnie na modernizację stadionu, który mielibyśmy przejąć. Więc ja bym chciała, bo mnie się wydaje, ja to powiedziałam już na komisji i pewnie tak jest i nawet tutaj nie będę miała jakiegoś żalu do prezydenta, że tak naprawdę nie chcemy na razie tego stadionu przejąć. Oczywiście problemy są po drodze, ale nie specjalnie przyspieszamy, ponieważ nie ma na to środków. Ja bym chciała, żeby pan prezydent powiedział tak, nie ma środków, nie będzie ich przez x lat, ale my to kiedyś przyjmiemy i żebyśmy nie musieli co chwilę na komisji sportu przynajmniej o tym mówić. Trzecia sprawa to jest sala gimnastyczna przy ulicy Bosej. Proszę państwa, 10 lat temu mówiliśmy o tej sali, ponieważ mieliśmy jakby zastępstwo, nie ma sali, dzieci korzystały ze sali sióstr zmartwychwstanek. 10 lat w tej chwili mija i nadal nie mamy sali. Obiecał to nam prezydent świętej pamięci, prezydent Frankiewicz, nie wiem, być może jakby był między nami, to może by był zapis na tą salę, ale uważam, że to jest nie w porządku w stosunku do tej szkoły i tego nam brakuje. No i następna, właściwie ostatnia rzecz tutaj taka, bym powiedziała, i medialna, i rzeczywiście ludzka, to jest porozumienie żłobkowe i to, z czym przyszły do nas przedstawicielki żłobków i panie tutaj na sali. Współczuję paniom, że muszą same o to zabiegać, no bo jak się zorientowałam, niestety nie jesteście zrzeszone w żadnej organizacji związkowej, a tak by mógł ktoś wystąpić w waszym imieniu, byłoby to o wiele łatwiej przy negocjacjach z prezydentem, więc ja bym prosiła pana prezydenta, żeby nie bagatelizował, że to są pojedyncze panie, bo niestety taka jest sytuacja w tej chwili. Myślę, że się zorganizują. myślę, że jeżeli te panie zarabiają od 1100 do 1600 zł, to jest wstyd. Szkoda, że tak późno do nas nie przyszły, bo jednak przez ten rok można by było rozmawiać i również z panem prezydentem. My nie mieliśmy o tym niestety wiedzy na ten temat. Uważam, że jest to po prostu no, rzecz no, nie do pomyślenia, że w takim mieście, które się dostaje we wszystkich rankingach, właściwie zajmuje czołowe miejsca, dochodzi do takiej sytuacji, że wyprzedzają nas w takiej ludzkiej sprawie inne miasta. Jakoś tym się nigdy nie chwaliliśmy i takimi rzeczami się nie chwalimy. Chciałabym, żeby pan prezydent powiedział dzisiaj, jaki jest jego stosunek do postulatów pań, bo nie chodzi o to, żebyśmy poprawki jakieś wnosili, bo pewnie do tego dojdzie, ale ja bym chciała wiedzieć, jaki jest stosunek pana prezydenta do tego, który rzetelnie jakby w swoim sercu i umyśle zweryfikuje no to, co panie powiedziały, bo to jest po prostu nie do pomyślenia, tym bardziej, że dzisiaj przypadkowo dowiedzieliśmy się na Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, próbując opiniować projekt przeciwdziałania alkoholizmowi, że są takie pozarządowe organizacje Centrum Integracji Społecznej, gdzie kierownik takiego centrum oczekuje 6000 wynagrodzenia. Więc jak ja to usłyszałam, to ja przepraszam bardzo, chcemy weryfikację całkowicie tych wszystkich stowarzyszeń, bo to zaczyna być już chore. Jeżeli taki ktoś ma zarabiać 6000, a panie, które zajmują się naszymi dziećmi, naszymi wnukami, mają 1100 zł, czy 1600, to jest po prostu jakieś nieporozumienie. Myślę, że tu będzie konsensus w tej sprawie, bo to jest wstyd dla nas wszystkich. Myślę, że te pieniądze mogłyby się znaleźć w różnych dziedzinach. Ja też sobie tylko kilka takich na gorąco złapałam. Modernizacja Stadionu Miejskiego, następne 6 milionów. Ja po prostu z czegoś tutaj nie rozumiem i już w tej chwili mi rozum nie pracuje na temat stadionu. Jak słyszę stadion, to mi się wszystkie styki palą. 6 milionów, tak? Następne, promocja miasta. Nie o to chodzi, bo 750 milionów, pewnie 6 w tą czy 6 w tam, to nie ma znaczenia, ale to już jest z tego 5 milionów na porozumienie żłobkowe. Promocja miasta 17 milionów i 900 tysięcy tylko w jednym momencie, a pan przewodniczący mówił, że jest kilka takich u nas jednostek, które się tym zajmują, więc bardzo ciekawa sytuacja. Następne UEFA Euro 35 milionów w jednym zapisie, 21,5 miliona bieżące wydatki, wszystko UEFA Euro. Nie rozumiem, o co tu chodzi, więc tu bym chciała też mieć jakieś wyjaśnienie i myślę, że szczegółowo byśmy chcieli wiedzieć, na co te pieniądze idą. Także reasumując, myślę, że się ustosunkujemy do wszystkiego po całkowitym przeanalizowaniu budżetu i będzie, myślę, w tym roku bardzo ciekawe te nasze spotkania, myślę, ale też oczekuję, żeby prezydent przynajmniej w porozumieniu żłobkowym dzisiaj nam powiedział, jakie jest jego zdanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Markowski. Bardzo proszę.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, wysoka rado, zebrani goście. Obecność pań na sali pokazuje, że budżet to nie tylko suche tabele, liczby, ale też dramaty ludzkie, sprawy ludzkie i konkretne osoby. To już tak na początku, bardzo się cieszę, że panie przyszły. Nie chcę tu przesądzać, czy opowiemy się za pani postulatami, czy ja osobiście, ale wydaje się, że takiej dyskusji powinno mieć trochę więcej. Natomiast teraz do rzeczy, o co często apeluje pan przewodniczący. Pan prezydent jest jak Hitchcock w dobrym wydaniu. Dzisiaj nas trochę postraszył, a może nawet bardzo mocno, a w trakcie wystąpienia padły takie trochę bardziej groźne słowa, że te założenia makroekonomiczne, które są przyjęte w projekcie budżetu, no mogą odbiegać od tego, co ostatnio powiedział minister finansów. A powiedział on między innymi to, że maksymalnie zakładany wzrost PKB jest o 0,8 punkta procentowego niższy niż to, co mamy w naszym projekcie. A w najgorszym wypadku może się okazać, że PKB spadnie o 1%. I co pan prezydent słusznie powiedział, może to spowodować spadek dochodów bieżących o te kilkadziesiąt milionów. A co za tym idzie? Będziemy potrzebować więcej pieniędzy z innych źródeł, no i spirala zadłużenia pewnie będzie się nakręcać. Co w tym przypadku trzeba zrobić? Ja pomimo tego dreszczowca, który został nam tu zaserwowany, w którego czytać jeszcze teraz nie sposób, bo za mało czasu upłynęło. No, wszyscy mamy ten dokument dopiero od tak de facto kilku godzin. Jestem optymistą i pragnę zapewnić pana prezydenta, i tu mówię, myślę, że nie będę tutaj odosobniony w tej opinii w stosunku do pozostałych członków mojego klubu, Klubu Prawa i Sprawiedliwości, że my panu prezydentowi chcemy pomóc jak najlepiej ten budżet uchwalić. Ale pomóc, to znaczy usiąść i porozmawiać, nie tak o to, jak to miało miejsce do tej pory, że pan prezydent jego służby, oczywiście mając wszystkie do tego potrzebne instrumenty, starał się nas przekonywać, że to on ma monopol na wiedzę w tej dziedzinie. Tak nie jest. Wydaje mi się, że wszyscy, jak się zaznajomimy z tym dokumentem, który został nam przedstawiony, będziemy mogli usiąść do stołu i po partnersku porozmawiać. Apeluję z tego miejsca do pana prezydenta, jego służb, do pozostałych klubów, żebyśmy się już nie obrzucali odpowiedzialnością, bo to fakt, że to Prawo i Sprawiedliwość postulowało w zeszłym roku, żeby procedurę wydłużyć, i dobrze, że ona teraz jest wydłużona, bo będziemy mogli merytorycznie porozmawiać tak naprawdę na temat tego dokumentu. Jedni chcieliby już tą pierwszą debatę przy pierwszym czytaniu trochę opóźnić, z drugiej strony, czyli ta debata by się nie odbyła dzisiaj, ta wstępna debata odbyłaby się za tydzień. Z kolei pan prezydent chce, żeby dokument uchwalić do końca roku, a wszyscy jeszcze by chcieli, żeby tu po środku dyskutować merytorycznie. No nie da się. Nie da się siedzieć po 7-8 godzin w urzędzie i pozycję po pozycji przerabiać. Dlatego ten wariant, który zaproponowała Platforma, ale któremu de facto dzisiaj prawie wszyscy przyklasnęli, z wyjątkiem przedstawicieli klubu PRO, jest propozycją najrozsądniejszą. Dlatego wydaje mi się, że musimy usiąść, bo czas jest ciężki. Pan prezydent ma tego świadomość i dzisiaj, no już między wierszami, dało się wyczuć, że może być jeszcze gorzej. Może ta nadwyżka operacyjna, która teraz sięga rzędu 227, jeżeli pamiętam, milionów złotych, za chwilę może być trochę mniejsza. Choć jak czytałem przed chwilą tłumaczenie dla Republiki, przyszły rok może nas paradoksalnie uratować, bo może się okazać, że ta spirala inwestycyjna może się jeszcze bardziej nakręcić. Tam jest mowa o 20 miliardach euro, które mogą spowodować, że to PKB nie spadnie, a jeszcze wzrośnie. Ja to za bardzo nie wierzę, ale mam nadzieję, że średnio optymistyczny wariant zakładany 2,5% wzrostu to i tak jest gorzej niż to, co mamy założone. Dlatego apeluję z tego miejsca, jako rozsądni partnerzy, jako ta tak zwana rozsądna opozycja wewnątrz Rady, bo nie da się ukryć, że utworzyła się nawet formalna, można powiedzieć, koalicja, jest porozumienie przecież. I też mnie dziwią te głosy, że wszyscy z tamtej strony tak pana prezydenta atakują, a później rzeczywiście no, po długich dyskusjach dochodzą do porozumienia i za te przysłowiowe w zeszłym roku okruchy popierają kolejny budżet. Mam nadzieję, że w tym roku pan prezydent konstruktywnie podejdzie do tematu i otworzy się też także na inne kluby. Wydaje mi się, że musimy zrobić wszystko, żeby zwiększyć tą stronę dochodową. To jest to, o czym mówił przewodniczący Lewandowski, że za mało, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka się wydaje, że za mało jest takich zadań, które mogą spowodować nie tylko zwiększenie się wpływów do budżetu z tytułu na przykład PIT-u, ale żeby chociaż zahamować ten odpływ. I tu się wydaje, że jest duże pole do działania i wydaje mi się, że jeżeli wszyscy się zjednoczymy, oczywiście to bylibyśmy w stanie, gdyby pan prezydent wyszedł naprzeciw, to bylibyśmy w stanie poprzeć ten budżet, ale oczywiście nie bezwarunkowo. Jeżeli gdzieś się spotkałem po środku drogi, to myślę, że takie rozwiązanie będzie możliwe. My oczywiście jako Prawo i Sprawiedliwość poddamy ten projekt szerokiej dyskusji w łonie naszego stronnictwa, środowisk z nami związanych, specjalistów od spraw ekonomicznych i myślę, że będziemy gotowi do tego, że pan prezydent na posiedzeniach naszego klubu, ale także na posiedzeniach komisji i tej najważniejszej komisji budżetowej był w stanie otwarcie rozmawiać i wypracować z nami wspólne rozwiązanie. Do tego zachęcam i apeluję też z tego miejsca do pozostałych klubów, żeby poszły tą drogą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lipiński. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Ja również, jak kilkoro moich poprzedników, uczepię się wydatków na promocję miasta. To jest budżet cięć, wyrzeczeń, bardzo trudny, a jednocześnie prawie 20 milionów złotych przeznaczonych jest na promocję. I to jest 9 milionów na promocję wizerunku miasta, 7 milionów na promocję miasta poprzez euro, 1 600 000 na promocję miasta poprzez sport, prawie 2 miliony na promocję turystyki. I to w roku, w którym mamy euro, które dobrze zorganizowane, będzie najlepszą promocją miasta od lat. Także może warto by się jednak skoncentrować na tym, żeby ludzie, którzy przyjadą do Poznania, mieli stąd jak najlepsze wspomnienia. Na ładnej, funkcjonalnej strefie kibica, na sprawnej komunikacji, żeby ludzie po prostu mile spędzili czas. A w tym może na przykład przeszkodzić estakada katowicka, na którą nie ma pieniędzy, ponieważ jest to trasa wlotowa do Poznania od strony Warszawy. Jest to pierwszy zjazd z autostrady. Będzie zamknięty. Ludzie przyjadą autostradą i w Poznaniu wjadą w drogi osiedlowe. No to już na dzień dobry dla promocji miasta uszczerbek niesamowity. Jest to również docelowo trasa wlotowa od drogi ekspresowej S5, która od tej strony również, też od strony estakady katowickiej. Zamknięta w marcu do euro, prawdopodobnie nic się z nią nie da zrobić, pieniędzy na remont nie ma, a jednocześnie wydajemy 20 milionów na promocję miasta. Do stadionu jeszcze na chwilkę bym się odwołał. Jest to 6 milionów złotych, przy czym na co te pieniądze są wydawane? Na obniżenie płotu przed drugą trybuną. Czyli to jest błąd konstrukcyjny, podobnie jak gnijąca trawa. Być może idea pana przewodniczącego Grzesia, żeby z projektantem się poprocesować, jest warta rozważenia, bo tych błędów jest coraz więcej. I podejrzewam, że nie są to ostatnie pieniądze na stadion, ponieważ jest tu również punkt zabezpieczenie terenu przed czwartą trybuną na potrzeby parkingu. Czyli prawdopodobnie będą potrzebne jeszcze kolejne pieniądze na zrobienie parkingu. I tak studnia bez dna w postaci stadionu miejskiego pochłania co roku kolejne miliony, a brakuje na wiele innych ważnych kwestii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Oligowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, ja pozwolę sobie odnieść się tylko do jednego obszaru budżetowego, a mianowicie do kwestii związanych z finansowaniem oświaty. Ja najpierw tytułem takiego wstępu pozwoliłem sobie porównać, jak się ma w poszczególnych miastach, tych, w których udało mi się sprawdzić budżet, czyli oprócz naszego miasta Wrocław i Gdańsk, jaki jest stosunek subwencji, części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do ogółu wydatków i muszę powiedzieć, że na tym tle Poznań wygląda wcale nieźle, bo już oczywiście abstrahując od kwot bezwzględnych, które są różne w związku z różną liczbą uczniów i placówek we Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu, ale w Poznaniu jest to 34% dotacji w stosunku do 66% subwencji, jeśli chodzi o ogólne wydatki oświatowe. We Wrocławiu 38 do 62, czyli już znacząco więcej Wrocław dokłada procentowo. Mniej w liczbach bezwzględnych, ale więcej procentowo. W Gdańsku 39 do 61, czyli ta sytuacja Poznania wyjściowa nie jest taka zła. Ale oczywiście kwestią podstawową jest skala tych wydatków i wszyscy wiemy, że oświata jest tą kluczową pozycją niezmiennie, jeśli chodzi o wydatki. I tak naprawdę wszyscy wiemy, że o skali tych wydatków przesądza struktura organizacji placówek, bo ogromna większość tych wydatków to są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem tych placówek. I teraz co robimy, żeby zracjonalizować te wydatki? Zamiast pójść tą drogą, do której ja nawoływałem już w poprzedniej kadencji, kiedy w moim przekonaniu był najlepszy czas, żeby się tym zająć, bo był komfort bezpiecznego, w miarę bezpiecznego budżetu i dosyć dużych, dosyć bezpiecznych środków finansowych, my w tej chwili musimy się tym zająć, ale znów nie zmierzamy się, czy nie próbujemy się zmierzyć, nie mierzymy się z reformą finansowania oświaty w ogóle, tylko znowu próbujemy metodą pewnych, że tak powiem, krótkich cięć rozwiązać doraźnie ten problem, trochę ograniczając wydatki, trochę racjonalizując wydatki na oświatę, biorąc się za likwidację poszczególnych placówek. Ja oczywiście jestem zdania, że sieć oświaty, jeśli chodzi o sieć placówek w mieście Poznaniu, to takiej sieci, jaka jest w tej chwili, nie da się utrzymać i nie ma najmniejszego sensu, żeby te wszystkie placówki utrzymywać. Znaczna część z nich oczywiście w tej sieci zostanie, ale jest co najmniej kilka, być może kilkanaście, które powinny ulec przekształceniom w różnej formie, bo likwidacja taka, likwidacja, która nie wiąże się z przejęciem przez inny podmiot, tylko całkowitym zaprzestaniem działalności, jest tylko jednym z rozwiązań. Natomiast my znowu, tak jak powiedziałem, skupiamy się na rozwiązaniu doraźnym, czyli nie przedstawiamy projektu zmiany finansowania oświaty w ogóle. Tak naprawdę dzisiaj ten dokument już, gdybyśmy chcieli rozsądnie do tego podejść, już powinien być. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę ten nowy system finansowania oświaty, gdybyśmy chcieli się zmierzyć z tym problemem, a przypomnę, że przed wakacjami jeszcze ja o to apelowałem i w kilku rozmowach z przedstawicielami służb pana prezydenta odniosłem wrażenie, że takie przyzwolenie czy wręcz zainteresowanie takim projektem jest. Bo my dziś już powinniśmy ten dokument mieć, dlatego że tak naprawdę on i to, co z niego wynika, czyli organizacja poszczególnych placówek i w związku z tym przyporządkowanie środków dla poszczególnych placówek powinno mieć odzwierciedlenie w budżecie. Te dokumenty powinny być ze sobą skorelowane. Oczywiście ideałem byłoby w ogóle, gdyby na podstawie analiz tego nowego systemu finansowania oświaty wytypować te placówki, które w tym tego systemu powinny wypaść. Ale ja już abstrahuję od tego, czy to było realne, czy nierealne, nawet uwzględniając, że tak powiem, taka sekwencja zdarzeń była nierealna, to rozumiem, że jest pewne doraźne rozwiązanie, ale jemu powinno towarzyszyć rozwiązanie systemowe, czyli z jednej strony przedstawiamy listę placówek, które musimy przekształcić, które z tej sieci w taki czy inny sposób muszą wypaść i uzasadniamy, dlaczego te, ale jednocześnie mówimy, dobrze, ten system źle funkcjonował, a wszyscy wiemy, że źle funkcjonuje, bo jeżeli przyjmując zasady poznańskiego bonu światowego w 2005 roku zakładaliśmy, że bon uzupełniający, który ma ratować te placówki, które się nie mieszczą w tym, co im przynależy, to jest 10%, a dzisiaj w niektórych przypadkach to jest 40%, a czasem i więcej procent, to znaczy, że to się zupełnie ten system rozjechał, czyli wiemy, a już pomijają jeszcze fakt, że w poszczególnych placówkach różnice w tak naprawdę tym, co te placówki powinny otrzymać, a tym, co otrzymują, to wynosi często jedna placówka dostaje 150% tego, co powinna, a druga 300%. Ja w tej chwili nie przesądzam, jak indywidualnie to jest uzasadnione, czy nie, ale te rozbieżności są znaczne i często w moim przekonaniu nijak się mają do struktury tej szkoły, więc wiemy, że ten system funkcjonuje źle, więc żeby w przyszłości uniknąć takich konieczności takich doraźnych rozwiązań, już dziś takim dokumentem powinniśmy się w moim przekonaniu zajmować. I jeszcze raz, dlaczego dzisiaj? To powiem jeszcze dlatego. I tak nas czeka, bo ja nie mam żadnych złudzeń, że debata o tych nowym finansowaniu oświaty byłaby bardzo trudna, ale i tak nas czeka w tym momencie bardzo trudna przeprawa związana z likwidacją placówek. W związku z tym mielibyśmy tak naprawdę przy tym samym wysiłku i tym samym czasie, który na to trzeba poświęcić i tym samej straconej energii, już załatwioną sprawę, która przynajmniej racjonalizowałaby wydatki oświaty w przyszłości. A już tak na marginesie, zupełnie na końcu, Gdańsk, który no, nie wprowadza reformy akurat sfinansowania oświaty, ale rzeczywiście też likwiduje placówki, bo ma ich za dużo, podobnie jak my, to debatę o tym, które placówki chce zlikwidować, rozpoczął w czerwcu. Ta debata rozpoczęła się w czerwcu. Ja przed wakacjami namawiałem do tego, żeby rozpocząć pracę albo już przedstawić jakieś zręby tych zasad finansowania oświaty. Gdyby to się wtedy zdarzyło, dzisiaj mielibyśmy już tak naprawdę tę debatę za sobą, a budżet być może odzwierciedlałby to, co chcielibyśmy mieć, jeśli chodzi o finansowanie oświaty w przyszłości. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Katarzyna Kletkowska.
Proszę Państwa, ja się dzisiaj spóźniłam na sesję i nie byłam obecna na prezentacji budżetu, dlatego nie zamierzałam zapisywać się do tej dyskusji na tym etapie. ale słuchając wypowiedzi koleżanek i kolegów, także tej ostatniej, zabieram głos, żeby do Państwa zaapelować o to, żebyście kolejny raz, zresztą to mówię, nie pierwszy rok, kiedy to mówię, ale tak wyczuwam, że może mam złudną nadzieję, ale że może jest nadzieja, że się ziści jakieś autorskie podejście Rady Miasta do budżetu, który Rada Miasta uchwala. Cieszy mnie bardzo to, że mamy więcej czasu, że postanowiliśmy dać sobie czas na to, żeby ten budżet uchwalić. Apeluję do wszystkich Państwa radnych, do Pani radnych i do Panów radnych, żebyście przeczytali ten budżet i wyobrazili sobie, że możecie stać się autorami tego budżetu i spróbowali zostać tymi autorami. I apeluję o to, żebyście spróbowali go wywrócić do góry nogami. Już z tej, jeżeli ktoś przyszedł na salę, tak jak ja przyszłam dzisiaj spóźniona i tylko z dyskusji wychwytuje pewne, no pewne pozycje w tym budżecie, o których wiem, że są, no, to powstaje takie wrażenie dla słuchacza, czyli dla mieszkańca, powiedzmy, tak, nie osoby, która tu tkwi, siedzi na tych naszych komisjach, zna pana prezydenta, zna jego preferencje, jego upodobania i brak upodobań, tylko takiej osoby z zewnątrz, no to słucha z jednej strony, że tu 6 milionów na jakiś płot przy stadionie, a tutaj przychodzą jakieś panie, jakieś matki, jakieś pracownice żłobków, proszą o 5 milionów, tutaj panowie prezydenci siedzą, uśmiechają się, ktoś tam w czymś komórką się bawi albo na czymś gra. W zasadzie nikogo to emocje nie ponoszą. Potem padają jakieś kwoty na promocje, na jakieś pozycje w promocji mało czytelne, gdzieś tam rozbite na różne pozycje, ale gdzieś tam dochodzi do 20 milionów i też to nie wzbudza jakiegoś pomruku dezaprobaty. Ja w czasie ostatniej dyskusji na Komisji Zdrowia, kiedy zaczęła się dyskusja o żłobkach, przerwane, bo mamy wrócić dopiero do tej uchwały, przywołałam taki przykład, który mi zawsze przychodzi w pierwszej kolejności do głowy, kiedy myślę o tym, jak pan prezydent, staram zrozumieć, jak pan prezydent te budżety projektuje i co uważa za ważne, a czego uważa za nieważne. I zawsze pokazuję, czy patrzę na te lampy, które świecą nad naszymi głowami, świecą w tej ilości w każdej sali w tym urzędzie. Patrzę na te rusztowania, które tam jeszcze stoją albo już zostały zdjęte i mam w pamięci hol, do którego wchodzimy, marmurowy, który przez kilka miesięcy był rozkopany, bo jeden marmur zrujnowano po to, żeby następny położyć. I jakoś to nie budziło u pana prezydenta odruchu łapania się za kieszeń i myślenia o konieczności oszczędzania, tylko była tutaj hulajdusza przy remontowaniu tego budynku. Natomiast przy remontowaniu budynków służących mieszkańców w gestii miasta, placówek oświatowych, zdrowia, etc., etc., no jest to łapanie się, nawet przy budynkach jest łapanie się za tą kieszeń, nie mamy pieniędzy, musimy oszczędzać, mamy trudny budżet. I wracając do oświaty, bo tutaj nie podoba mi się i jest to zupełnie błędne, to takie stawianie oświaty na pozycji kosztu. Oświata, te szkoły, te przedszkola, to jest koszt, to jest wydatek, musimy w tym wydatku szukać oszczędności, generować, racjonalizować ten koszt, bo musimy coś tam wygenerować. Myśmy jako tam jakiś zespół, który w końcu został powołany z Komisji Oświaty Radnych, który ma się przyjrzeć tym propozycjom, pro forma został powołany, bo już dawno są decyzje u pana prezydenta podjęte, placówki już są informowane, kto będzie likwidowany, kto ma przyjmować już też jest informowany, no ale radni pro forma zostali powołani, żeby się temu przyjrzeć. I raptem mamy 5 milionów zaoszczędzić na tych różnych likwidacjach, przekazywaniu przedszkoli innym podmiotom, na tych wszystkich przenosi 5 milionów mamy wygenerować, czyli znowu mamy wygenerować, zracjonalizować w tej oświacie taką kwotę, jaką chcemy lekką ręką wydać na obniżenie płotu dookoła stadionu. Proszę Państwa, mnie coś, jak już słyszę płot dookoła stadionu, to słyszę coś, co mnie kompletnie nie interesuje. Mnie nie interesuje to, czy ten płot jest wysoki czy niski. Natomiast mnie interesuje to, jaką jakość opieki, wychowania i edukacji proponujemy najmłodszym mieszkańcom tego miasta. Najmłodszym, trochę starszym, jeszcze starszym. I ja ten temat czuję i uważam, że wielu mieszkańców, mieszkanek, ale także mieszkańców tego miasta ten temat czuje, a płotu kompletnie nie czuje. Co mieszkańcy dali wyraz, kiedy pan prezydent, jak się okazuje pro forma, no prowadził jakiś sondaż społeczny, badając opinię mieszkańców o tym, na czym należy oszczędzać, a na czym nie należy. Mieszkańcy wyraźnie się opowiedzieli za tym, żeby nie oszczędzać na wydatkach na oświacie, żeby nie oszczędzać na transporcie publicznym i żeby nie oszczędzać na kulturze, żeby wymienić tylko trzy priorytety, na których mieszkańcy powiedzieli wyraźnie, że nie chcą oszczędzać. Po czym pan prezydent proponuje budżet, pan prezydent tego miasta, który proponuje oszczędności właśnie na tych trzech sferach. Proszę Państwa, ja się spóźniłam dzisiaj, bo byłam u córki w mieście Londyn. To jest największe bodaj miasto w Europie, a przynajmniej najbardziej rozległe. I ma wąskie ulice. I proszę Państwa, ja się dzisiaj spóźniłam nie dlatego, że leciałam z Londynu, tylko dlatego, że jechałam z Ławicy na Plac Kolegiacki godzinę, a sześciokrotną odległość z centrum Londynu, ze ścisłego centrum dzisiaj rano, pokonaliśmy w 3/4 tego czasu. W 3/4 tego czasu. Dlaczego? Bo w mieście Londyn
Proszę włączyć jeszcze mikrofon, żeby pani radna mogła dokończyć wypowiedź.
Ponieważ w mieście w Londynie wydzielono na najwęższych ulicach odrębny pas ruchu dla autobusów miejskich i w ścisłym centrum dla taksówek. Bezkosztowo. Ruch jest jednokierunkowy i jeżdżą autobusy swoim pasem, w związku z czym ludzie się przemieszczają w sposób szybki. Ja już nie mówię o metrze, bo my metra nie mamy, nie będziemy mieli, mamy tramwaje, ale mamy autobusy. I co z tego? Jeżeli są takie rozwiązania, to można mówić o popieraniu transportu publicznego. Natomiast u nas to jest też pro forma. To się mówi, bo tak wypada, ale nic się nie robi w tym kierunku, poza zapowiedzią dwukrotnej podwyżki w przyszłym roku. Ja jeszcze kończąc apeluję do Państwa, żebyście podeszli autorsko do tego budżetu i chociaż raz w historii tego samorządu spróbowała Rada Miasta uchwalić własny budżet. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, mój głos jest takim głosem ad vocem. Ja oczywiście uważam, że przedstawienie radnym materiałów dotyczących restrukturyzacji w oświacie na przełomie października i listopada jest oczywiście grubym nieporozumieniem, zwłaszcza że o konieczności takiej debaty mówiliśmy przy budżecie poprzednim. Natomiast chciałbym zaprotestować przeciwko temu, co powiedziała pani radna Kretkowska, nawet jeżeli powiedziała to w takim publicystycznym zapale, że tu wszystko jest przesądzone, decyzje podjęte, a my się pro forma spotykamy. Otóż ja ani żadnych decyzji pro forma nie będę podejmował, ani nie uważam, że wszystko jest przesądzone. Oczywiście mogę zostać przegłosowany, jeżeli część radnych uzna dość słabo udokumentowane racje do niektórych przedsięwzięć tam zaproponowanych. Natomiast ja na pewno podejdę do tego, co przedstawiono rzeczowo i bardzo bym apelował o to, żeby tak zrobili też inni radni i bardzo apelowałbym o to, aby nie używać takich publicystycznych sformułowań, bo potem w spotkaniu z poszczególnymi szkołami, radami rodziców, reprezentantami pracowników tych szkół musimy się tłumaczyć, że już wszystko jest ukartowane i przez nas zaklepane, a my tylko tutaj jesteśmy po to, żeby zatwierdzać decyzję pana prezydenta. Ja w takiej roli siebie nie widzę i proszę mnie w takiej roli nie obsadzać.
Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Ja tylko chciałem odpowiedzieć pani radnej Kretkowskiej, bo tak się składa, że stażem w Radzie jesteśmy tak samo długo, z tym, że pierwszą kadencję ja byłem w głębokiej opozycji, a pani radna była członkiem zarządu miasta. I rzeczywiście to, co dzisiaj pani radna powiedziała, już wtedy wziąłem do serca i pamiętam, jak dostałem książkę od pana prezydenta Kaczmarka z budżetem, to oddałem mu drugą książkę z poprawkami do tego budżetu, było ich ponad 300. I były mniej ważne, lepsze, gorsze, ale nie przypominam sobie pani radna, żeby jakąkolwiek poprawkę, była pani wówczas członkiem zarządu i radną, żeby jakąkolwiek z tych moich 300 poprawek, a naprawdę niektóre były świetne, pani poparła. Także ja wiem, że czy w zależności od siedzenia ma się różne poglądy. Również nie pamiętam, kiedy była pani członkiem zarządu miasta i pan prezydent Kaczmarek zaproponował likwidację sławetnego żłobka Pszczółka Maja, który udało nam się w twardej koalicji nawet z kolegami z SLD, właśnie wtedy naszemu Poznaniowi, obronić go o pół roku, jego likwidację dłużej. Pamiętam te tłumy rodziców, tłumy dzieci, które tu przychodziły. Pani radna wtedy była bardzo twarda i nieugięta i nie pamiętam, żeby pani nas wtedy wsparła. Także pani Kasiu, boję się, co to by było dzisiaj, gdyby pani była wiceprezydentem od spraw oświatowych. Chwała Bogu, że jest pan prezydent Chin. Dziękuję.
Dziękuję pani przewodnicząca Katarzyna Kretkowska.
Można?
Tak, tak, bardzo
pan
proszę.
Pan Michał Grześ mówi nieprawdę i państwo mu klaszczecie, ale po prostu, panie Michale, pan mówi nieprawdę. Ja lubię pana publicystyczne zapędy, natomiast bardzo nie lubię, jak ktoś kłamie, a pan kłamie. Panie z porozumienia żłobkowego mi przypomniały, bo ja już tych przedszkoli, żłobków było tyle, że ja już poszczególnych czasami sytuacji nie pamiętam, że broniłam Pszczółki Mai wtedy, kiedy była ta sprawa. Już tej sprawy nie pamiętałam, więc odsyłam pana, a nie wiem, czy pan traktuje sesję budżetową do polemiki z moją osobą, bo może by pan się zajął poważniejszą sprawą, jaką jest praca nad budżetem, panie radny. Natomiast tylko przypominam, że za prezydenta Kaczmarka, który podobno był jakimś strasznym autokratą, radni, nad czym ubolewam, za mało korzystali ze swojej podmiotowości i nie uchwalali autorskiego budżetu. Ja nie byłam w pierwszej kadencji, ale w drugiej. I ja, będąc i radną, i członkiem zarządu, też ubolewałam nad tym, że organ uchwałodawczy jest za mało uchwałodawczy. Ale przypominam, że bywały sytuacje, które nam się wtedy wydawały normalne także członkom zarządu, że radni na sesji przegłosowywali własne poprawki. I jak była na przykład kwestia dodatków mieszkaniowych i pan prezydent Kaczmarek i cały nasz zarząd, ja byłam odpowiedzialna za te dodatki mieszkaniowe, wprowadziliśmy do projektu budżetu 15 milionów, to radni dogadali się, chwała im za to, i zdjęli 4,5 miliona na oświatę, a 3 miliony na mieszkalnictwo, na remonty budynków. I jakoś to się stało na sesji. Pan prezydent Kaczmarek machał laską i był wściekły, ale w gruncie rzeczy dobrze się stało, bo dużo zrobiliśmy w oświacie, a te dodatki mieszkaniowe w takiej kwocie nie musiały być zabezpieczone. Natomiast ja tylko się zgłaszałam, jak mówił pan przewodniczący Aleksandrowicz, że się cieszę, że pan przewodniczący Aleksandrowicz będzie pracował autorsko i wiem, że będzie, nie musiałeś, Przemek, tego mówić, bo zawsze autorsko podchodzisz do oświaty. Znaczy ja mówiłam, że takie założenie tu jest u pana prezydenta i zdaje się w urzędzie, że to już wszystko jest przesądzone w tej oświacie, a ci radni no tam mają coś pro forma zrobić. Właśnie mówiłam, żebyście państwo tego tak nie traktowali. Jadąc z lotniska rozmawiałam z dyrektorką przedszkola, która poinformowała mnie, że przedszkola do poniedziałku mają powiedzieć wydziałowi oświaty, które przedszkola przyjmują, tam się prywatyzują, tak? Czyli nikt nie czeka na to, żeby radni zaproponowali, coś wskazali, tylko mają polecenie służbowe, że mają się zdeklarować. I dlatego, między innymi dlatego jest więcej takich przykładów, mówię o tym, że jesteśmy traktowani z założenia jako jakieś takie ciało, które no musi, bo musi, ale i tak nic nie wniesie. I apeluję do państwa o to, żeby tym razem wnieść.
Dziękuję bardzo i bardzo proszę państwa radnych, żeby nie prowadzić polemiki historycznej bo my w tej chwili to młodszym chciałbym powiedzieć, że to może jest ciekawe dla tych najstarszych w Radzie Miasta, ale naprawdę zaczynamy mówić o czasach, które być może niedługo będą raczej przedmiotem badań kronikarzy. A wypominać sobie, że ktoś zmienił jakiś pogląd, a wypominać sobie jakąś zmianę poglądu nie należy, bo to tak się każdemu zdarza, że w jakiejś sprawie zmienia pogląd. Jeśli chodzi o żłobki, to być może dzisiaj ci, którzy będą zabiegali o wsparcie żłobków, jeszcze lat temu niewiele byli przeciwnikami żłobków w ogóle jako reliktu popereloskiego. I to tak czasami się dzieje. Zmieniamy poglądy, uczymy się na własnych błędach i proponuję, nie wracajmy do tego, co było 20 lat temu. A zajmiemy się budżetem. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Właśnie pan przewodniczący wszystko powiedział, więc ja tylko powiem tyle, że oczywiście udowodnienie, jak głosowała pani Kretkowska, będzie trudne, bo wtedy nie było głosowań imiennych. Natomiast są świadkowie, myślę, że świadkowie bardzo chętnie by powiedzieli, jak się pani Kasia zachowywała, ale to jest na marginesie. Natomiast w przypadku poprawek budżetowych, pani Kasiu, to pamiętam, że faktycznie była taka sesja, gdzie dwie poprawki przeszły opozycji. Skończyło się tak, że w czerwcu była poprawka budżetowa i te poprawki już przepadły i nie zostały zrealizowane. Także no, była pani w zarządzie do końca, czyli musiała się pani godzić z taką polityką pana prezydenta. Ostentacyjnie pani zarządu nie wyszła. Ale cieszę się, że pan przewodniczący tutaj wyjaśnił, że po prostu pani Kasia zmieniła poglądy i chwała jej za to, że ma dzisiaj taki. Mam nadzieję, że gdyby była dzisiaj wiceprzewodniczącym, wiceprezydentem, to nadal by miała takie poglądy, jak ma teraz, a nie tak, jak miała wtedy. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Przerwę na chwilę, przynajmniej jak widzę po...
Chyba tylko na chwilę.
...tę pasjonującą polemikę. Proszę Państwa, przysłuchując się tej bardzo ciekawej debacie, akurat cały czas sobie po prostu czytałem ten budżet. To jest bardzo niestety obszerna lektura. Natomiast jedna rzecz, którą chciałbym tutaj zaznaczyć, coś, o czym rozmawialiśmy przy dyskusji budżetowej w zeszłym roku i co niestety, z czego nie zostały wyciągnięte żadne wnioski. Bardzo długo mówiliśmy i często o tym, że nie ma porządnych objaśnień, nie ma opisów do zadań inwestycyjnych. I znowu się powtarza ta sama sytuacja. Mamy rozpisane zadania bieżące czasami po 10 tysięcy złotych i wiemy, że w Domu Kultury Stokrotka akcja zima, akcja lato, Dzień Matki to jest bardzo zresztą zacne akcje, to jest 50 tysięcy na przykład złotych, to jest ważne, a mamy pozycję w wydatkach inwestycyjnych na kilka albo kilkanaście milionów, gdzie mamy same hasło. I wracam do kwestii trybu też pracy nad budżetem, bo w związku z tym, że taki jest poziom szczegółowości, niewielki poziom szczegółowości, jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, to znowu będziemy tracić czas na komisjach, na przykład na Komisji Gospodarki Komunalnej, gdzie każdą z tych hasłowych pozycji będziemy od czy pana dyrektora ZDM-u, czy innych jednostek po prostu, on będzie nam czytał, czy mówił, jakie konkretne na przykład ulice są tam wprowadzone, czy powiedzmy jakie remonty chodników, czy jakie przebudowy i naprawdę my strasznie dużo na tym czasu później na komisjach tracimy, dlatego między innymi się nie mamy szans, żeby w te 18 dni wyrobić, a nie mamy się także co z tym spieszyć z tego powodu, że jak wynikało z wypowiedzi pana prezydenta, ten budżet jest oparty, to akurat nie z winy tutaj nikogo w mieście, na założeniach makroekonomicznych bardzo, bardzo niepewnych. Ja się zastanawiam, dlaczego generalnie sytuacja wynikająca z tego budżetu finansowa jest trochę lepsza niż się spodziewaliśmy. Między innymi na przykład dlatego, że faktycznie te dochody z PIT-u założone w 2012 w tym budżecie są lepsze niż prognozowano w WPF-ie z 2011 roku. W związku z tym no, nam się to, ponieważ to jest niejako ciągniony dochód, on się pojawia z każdym kolejnym rokiem, to ta sytuacja po prostu jest generalnie przez to trochę lepsza, ale ona się opiera, jak rozumiem, na tym założeniu 4% wzrostu i to jest bardzo niepewne. Do czego to prowadzi? Jeżeli byśmy tak naprawdę jako radni 3 grudnia mieli właściwie zakończoną możliwość składania jakichś merytorycznych poprawek, to tak naprawdę zajmujemy się budżetem i później go głosujemy troszeczkę w ciemno, bo jeszcze przez cały ten grudzień mogą pewne te założenia bardzo tutaj drastycznie, jak sam pan prezydent zauważył, zmieniające być może tę sytuację budżetową, jeszcze jakieś rzeczy wypłynąć. I w związku z tym właśnie bardzo mnie zdziwił głos pana prezydenta, że on chciałby, żeby to wszystko szło normalnym trybem, podczas gdy właściwie co do podstawowych wskaźników jest duża niepewność. No, uzasadnienie jest tego proste. W momencie, kiedy kończy się możliwość składania przez nas poprawek, kiedy głosujemy budżet jeszcze w grudniu, to tak naprawdę każda późniejsza zmiana tego budżetu może wynikać tylko i wyłącznie z inicjatywy pana prezydenta. Tak długo, jak mamy możliwość składania poprawek, głosowania nad budżetem, także radni mogą się aktywnie włączyć w pewne przesunięcia w budżecie, w pewne modyfikacje, które są być może czasami związane z rzeczami, które są generalnie od miasta niezależne. Dlatego no, podtrzymuję tę deklarację, która już była zgłaszana, że w klubie Platformy będziemy do samego końca, do sesji budżetowej bardzo pilnie ten budżet analizować i zrobimy wszystko, żeby on naprawdę był możliwie optymalny w tej trudnej sytuacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, po takim głosie merytorycznym mojego kolegi ciężko mi będzie teraz powiedzieć, ale niestety muszę powiedzieć parę słów, bo nie zgadzam się z moim kolegą radnym Grzesiem i uważam, że trochę za ostro zaatakował radną Kretkowską. Ja tego chciałam przypomnieć, bo nie wszyscy to wiedzą, że to, że pani... No wrócimy do budżetu, ale nie, uważam, że nie wolno tak w ten sposób rozmawiać, tak? Więc trzeba pewne rzeczy wyjaśnić. Pani radna Kretkowska nie została wówczas wiceprezydentem po raz drugi, dlatego nie dlatego, że była zła, tylko dlatego, że był taki układ polityczny i nie mogła być. I to była przyczyna. Natomiast później, przez te wszystkie lata, które ja z nią pracuję, to zrobiła z nami wspólnie wiele dobrego dla oświaty. I nie możemy się wracać do lat 30. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja jeszcze raz apeluję do pana Michała Grzesia, żeby się zajął budżetem, a nie atakowaniem koleżanek radnych. Coś mi się wydaje, tak podskórnie i zupełnie pewnie błędnie, że gdybym była panem radnym, to by pan nie powiedział tego wszystkiego, co pan powiedział. Ale to może i się mylę. Natomiast pan mówi po prostu nieprawdę i ja czuję się głupio, że zajmuję czas na sesji swoją osobą, na sesji budżetowej. Natomiast też pan przewodniczący Ganowicz nie przerwał panu Grzesiowi, kiedy mówił nie na temat, bo nie na temat budżetu, tylko na temat pani radnej Kretkowskiej. Ja tylko przypomnę, ja byłam członkiem zarządu w czasie kadencji pana prezydenta Kaczmarka i walczyłam o tą oświatę na posiedzeniach zarządu jak mogłam, a nie było to łatwe zadanie, bo pan prezydent Kaczmarek też uważał, że oświata to koszt, ale w przeciwieństwie do pana, czy w odróżnieniu od pana prezydenta Grobelnego, słuchał różnych ludzi, słuchał opinii, miał jakiś taki barometr społeczny w sobie. I tylko przypomnę fakty, że nie było likwidacji szkół, nie było likwidacji przedszkoli w tamtej kadencji, bardzo dużo środków uruchomiono na oświatę, zasadnicze inwestycje, etc., etc. Bułki, nie bułki, śniadania częściowo przenoszone z tej pierwszej kadencji. Ja nie pamiętam, ja wiem, jakie ja miałam poglądy, jakie ja prezentowałam poglądy na posiedzeniach zarządu, na posiedzeniach Rady Miasta publicznie i nigdy nie prezentowałam innych niż dzisiaj akurat w zakresie oświaty. Zawsze walczyłam o środki na oświatę, bo uważam, że to jest inwestycja i zobowiązanie miasta, bo to są nasze zadania własne. I panie Michale, niech pan już da spokój, niech pan tam wykreśli siebie z tego, możemy kontynuować rozmowę poza salą. Niech pan się zajmie tym budżetem, jak pan chce być kreatorem budżetu, niech pan to raz w życiu zrobi w tym roku. Dziękuję.
Dla prawdy proszę tylko zapamiętać, że nie przerywałem dzisiaj nikomu, kto mówi nie na temat, również pani przewodnicząca. Pan radny Wojciech Kręgleski.
Ja zapalę do pana radnego Grzesia, żeby jednak skreślił się. A dobrze, się że to skreślił. Zrobił, ale dokończę dlaczego. Jeżeli pan radny liczy, że będzie miał w dyskusji z panią radnią Kretkowską będzie miał ostatnie zdanie, to jest płonna nadzieja, zważywszy na to, że pan radny powinien o tym doskonale wiedzieć, bo zasiada tak długo w ławach i doskonale wie, jaki jest tryb dyskusji z panią radną Kretkowską. I że nigdy nie będzie miał pan radny ostatniego zdania, a dzisiaj jest jeszcze w lepszej sytuacji pani radna Kretkowska, bo jest bardziej wypoczęta od nas, bo znacznie później od nas dotarła na salę debat. Natomiast chciałbym tylko jedno zdanie na temat tego przewracania do góry nogami budżetu. Chciałbym przypomnieć tym wszystkim, którzy być może przeoczyli, będąc tak długo w Radzie Miasta, że w międzyczasie troszeczkę się zmieniło. Działamy zupełnie pod rządami innego ustawodawstwa, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Rady Miasta. W międzyczasie pojawiła się ustawa kompetencyjna, która w sposób precyzyjny określiła możliwości Rady wpływania na ostateczny kształt budżetu i chciałbym, żebyśmy jednak przyswoili sobie tą wiedzę, że w zakresie kształtowania budżetu Rada ma takie, a nie inne kompetencje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To wszystkie głosy, które padły w dyskusji. Pan prezydent Ryszard Grabelny teraz ma głos.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja z uwagą wysłuchałem te wątki, bardzo różne przecież, tej dyskusji. Spróbuję się do nich ustosunkować. Oczywiście mam nadzieję, że Państwo mi wybaczycie, gdybym któryś z tych wątków pominął. Raz, że było ich dużo, myślę, że też dwa, na tym etapie debaty niekonieczne jest ustosunkowywanie się do wszystkich. Ale także w takich kategoriach ogólnych. Proszę Państwa, pan radny Szczuciński na początku zawiesił tej debaty pewne pytanie, które tak naprawdę później było rozwijane przez część z Państwa. Zawiesił to pytanie mniej więcej w ten sposób. Na ile prezydent dobrze odczytuje bieg spraw finansowych w kraju? Mógłbym powiedzieć, na ile my wszyscy dobrze odczytujemy ten bieg spraw finansowych. Porównał to z innymi miastami, między innymi z Gdańskiem. Ja powiem tak, to na ile dobrze odczytujemy ten bieg spraw finansowych, po pierwsze świadczy to na ile, jak działamy w porównaniu z innymi miastami. Czy nasza struktura budżetowa, nasze funkcjonowanie jest lepsze czy gorsze? Śmiem jednak twierdzić, że lepsze. W związku z tym mogę postawić tezę, że odczytujemy lepiej. Ważną rzeczą jest także to, na ile odczytujemy to, o czym się w tej chwili w Europie i w świecie dyskutuje. Także o czym się dyskutuje w Polsce. Jeżeli Państwo dzisiejsze wiadomości zobaczycie, to usłyszycie, że jest poważna propozycja likwidowania ulg podatkowych na łączną kwotę 16 miliardów złotych. Z punktu widzenia obywateli źle. Z punktu widzenia naszego budżetu to są ulgi w PIT-cie. Jeżeli zostaną zlikwidowane, to wzrosną nam od 2013 roku dochody powyżej tych, które w tej chwili są prognozowane. To są dzisiejsze rozważania. Najprawdopodobniej część z nich pojawi się w exposé premiera. To jest także wsłuchiwanie się w to, jaka jest w tej chwili tendencja. I oczywiście jednym z najważniejszych elementów dyskusji w dłuższej perspektywie jest dyskusja o skutkach demografii i o tym, jak te elementy jednak podstawowe funkcjonowania będą ważyły na dłuższym rozwoju. Pan radny Lewandowski to przedstawił w takich barwach dość pesymistycznych, bo rzeczywiście taka jest prognoza GUS-owska. Nie zwrócił uwagi tylko na jeden element. On jest pesymistyczny w rozumieniu miasta Poznania, ale optymistyczny w rozumieniu aglomeracji poznańskiej jako całości, jako jednej i drugiej struktury. Mam Państwu parę danych, jak pewne aglomeracje rozwijały się w ostatnich 10 latach. Aglomeracja poznańska wzrost o 3%, aglomeracja krakowska wzrost o 1%, aglomeracja wrocławska spadek o 3,6% liczby mieszkańców. Problem nasz polega na tym, bardzo poważny, że jako aglomeracje jesteśmy atrakcyjni. Atrakcyjnością Poznania, powiedzmy to od razu, nie przecież atrakcyjnością instytucji kultury, które są w powiecie poznańskim, bo nie ma ani jednej, nie atrakcyjnością sportu, który jest w powiecie poznańskim, chociaż tu już nie jest tak jak w kulturze, nie atrakcyjnością oświaty, która jest w powiecie poznańskim, bo oświatę ponadgimnazjalną prowadzimy przede wszystkim w Poznaniu, nie atrakcyjnością uczelni wyższych, które są w powiecie poznańskim, bo są one w Poznaniu. A więc aglomeracja poznańska rośnie w dużym stopniu, bo oczywiście, że nie tylko, w dużym stopniu dzięki atrakcyjności miasta Poznania. I jest pytanie o współodpowiedzialność i współsterowanie tym rozwojem. Bo dla odmiany pan radny Wiśniewski, w tym stopniu pan przewodniczący Ganowicz mówili o tym, że trzeba podejmować pewne działania przyciągające mieszkańców do miasta Poznania. Ale proszę Państwa, w czym my przegrywamy przede wszystkim z gminami sąsiednimi? W tym, że my chronimy pewne tereny, które uznajemy za atrakcyjne przyrodniczo, których powiat poznański nie chroni. Czy my w Poznaniu pozwalalibyśmy na osiedlanie się mieszkańców praktycznie w granicach Parku Narodowego? Czy pozwalalibyśmy zabierać tyle terenów zieleni, ile zabiera się w aglomeracji poznańskiej? Proszę zwrócić uwagę na badania, które zostały przygotowane w budowie strategii aglomeracji poznańskiej. Ile procentowo terenów zielonych, a więc bardzo atrakcyjnych do zamieszkania i relatywnie tanich, bo przekształcanych z substancji czysto rolniczej, zostało zagospodarowanych pod budownictwo mieszkaniowe? Pytanie, czy tym wygramy? Wygramy, jeżeli zdecydujemy się na zdecydowane przekształcanie terenów dzisiaj niewykorzystywanych, a więc terenów zielonych, na budownictwo mieszkaniowe. Chyba się na to nie zdecydujemy, proszę Państwa. Chyba jednak będziemy przynajmniej znaczną część tych największych walorów środowiskowych w Poznaniu chronić. A więc nie wygramy tej konkurencji, bo oni tego nie robią. Zwróćcie Państwo uwagę, to też apeluję do większości politycznej, która jest. Co się pojawia w planie rozwoju województwa wielkopolskiego? Co się pojawia w planie aglomeracji, w planie poznańskiego obszaru metropolitalnego? Czy jest próba ograniczenia suburbanizacji? Czy jest chociaż postawiony znak zapytania, czy ta suburbanizacja ma być ograniczona? Otóż nie. Mówi się, obszar aglomeracyjny ma się rozwijać żywiołowo, że wzrosną wtedy koszty życia mieszkańców? Wzrosną. To prawda. Ale tego pytania na poziomie województwa się nie próbuje nawet postawić. To jest także zadanie dla nas polityczne, dla nas jako przedstawicieli miasta Poznania, żeby przenieść tą dyskusję także na szczebel tych, którzy decydują o tym w województwie. Przypomnę, że w tej chwili rozpoczyna się debata na temat poznańskiego obszaru metropolitalnego i w tej chwili te elementy są rozwijane. Także zwróćcie Państwo uwagę, że w związku z tym niektóre propozycje, które się tu pojawiają, tak naprawdę są miłymi propozycjami. Pewnie wszyscy, gdyby nas było na to stać, chcielibyśmy je realizować. Ale czy one rzeczywiście przyniosą wzrost liczby mieszkańców? Na to typowych badań nie ma. I teraz Państwo używamy, nie chcę mówić Państwo, używamy, bo wszyscy używamy, w tej debacie pewnych elementów, że coś jest inwestycją. Problem z inwestycjami w każdym budżecie, bo inwestycja jest rodzajem oszczędności. Ekonomista by powiedział, że to jest oszczędność, to jest przeznaczona na przyszłe, na generowanie przyszłych przychodów. Dokonuje się tylko wtedy, kiedy się ma zaspokojone podstawowe potrzeby. Nikt nie inwestuje wtedy, kiedy nie ma zaspokojonych podstawowych potrzeb. Niestety pojawia się w tej chwili czas, że ze względu na ograniczenia finansowe podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb. I niebezpieczne byłoby dla miasta, gdyby w wyniku pewnych błędów albo zbyt optymistycznych szacunków pojawiły się za chwilę konieczność podejmowania decyzji, które już nie będą polegały tylko, ja o tym mówiłem, na racjonalności, ale powiedzmy sobie wprost, na zamykaniu, na likwidacji. Nie dlatego, że jest mało dzieci w gimnazjach, ale dlatego, że nas nie stać na prowadzenie na przykład takiej liczby przedszkoli. Przecież to nie jest tak, że w Stanach Zjednoczonych ograniczono liczbę dni lekcyjnych z 5 do 4, że tak jest lepiej. Nie, dlatego, że ich nie stać. Nie dlatego w Lizbonie ogranicza się funkcjonowanie metra o 2 godziny, że to pomaga rozwojowi Lizbony, że metro dłużej funkcjonuje. Nie, dlatego, że ich na to nie stać. I to jest dramatyzm wyboru, żebyśmy czasami nie podjęli takich decyzji, w wyniku których będziemy potem musieli podejmować jeszcze gorsze decyzje. I to jest tak naprawdę problem. Jeżeli mówimy o problemie żłobków, ja się trochę emocjonalnie kiedyś zaangażowałem w decyzję o żłobkach, dlatego że byłem osobą, która walczyła na forum krajowym o wejście nowej ustawy żłobkowej w życie, gdzie prawie żaden samorząd o to nie walczył. Dlaczego? Dlatego, że każdy samorząd wiedział, że pojawią się oczekiwania, których nie można zrealizować, bo budżet państwa nie przeznacza na nową ustawę ani złotówki. W związku z tym, tym oczekiwaniom nie będzie można sprostać. Ja byłem przekonany jednak, że sens tej ustawy jest jeden, że można zracjonalizować cały system i można zbudować taki model, w którym z tych samych pieniędzy, które są dzisiaj, można wygospodarować więcej miejsc w żłobkach. Jestem przekonany, że to można zrobić. Także częściowo, i to powiem bardzo jednoznacznie, obciążając tych, dla których ta usługa jest świadczona, pewną dodatkową opłatą. I należałoby poważnie pomyśleć, czy ta opłata nie powinna być zróżnicowana według dochodowości, że ona powinna być zdecydowanie niższa. Trochę to zaprzecza mojemu liberalnemu podejściu do gospodarki, ale uważam, że czasami w trudnych sytuacjach gospodarczych trzeba odejść od pewnych modeli liberalnych i przejść na bardziej prospołeczne elementy rozwojowe. I uważam, że tam należałoby zróżnicować odpłatność. Niższa odpłatność zdecydowanie dla tych, którzy są słabsi ekonomicznie, wyższa odpłatność dla tych, którzy są silniejsi ekonomicznie. Bo jak jest dzisiaj w żłobkach? Dzisiaj część rodzin, ponad połowa w Poznaniu, która korzysta z opieki żłobkowej, płaci powyżej 1000 zł, ponieważ korzysta z opieki żłobkowej prywatnej. Co jest dla nas ważniejsze? Obniżenie odpłatności dla tej grupy czy stworzenie nowych miejsc w żłobkach? To jest pytanie, które musimy sobie w każdej debacie zadać. Ja uważam, można się ze mną nie zgadzać, można mieć inne podejście. Ja uważam, że w tej debacie jest ważniejsze stworzenie nowej liczby miejsc. I to jest zawsze kosztem czegoś. I moim zdaniem to trzeba otwarcie mówić. Dlatego chcę zwrócić Państwu również uwagę na to, że w tej debacie pojawiło się wiele takich aspektów, które mówią, że w poszczególnych dziedzinach należałoby więcej przeznaczyć środków. Ja się ze wszystkimi Państwa argumentami muszę zgodzić. Chociaż czasami musiałbym wskazywać na takie aspekty, o których mówi Pan Radny Grześ, że na przykład poprawienie komunikacji z sąsiednią gminą nie sprzyja wzrostowi konkurencyjności nas w porównaniu z sąsiednimi gminami. Ale generalnie, proszę Państwa, z każdym postulatem, który Państwoście w tej debacie wymienili, musiałbym się zgodzić. Natomiast pojawia się dla mnie tylko jeden problem. Czy w obecnej sytuacji te postulaty są realne? Chciałbym, żeby były. W związku z tym, w sensie dyskusji, ja jestem na tą dyskusję otwarty, bo chciałbym, żeby te postulaty zostały zrealizowane. Jeżeli Państwo stawiacie zapytanie, znaki zapytania nad niektórymi, acz bardzo nielicznymi wydatkami, takimi jak promocja, takimi jak przygotowania do euro, czy finansowanie klubów sportowych, proszę Państwa, sam mam wątpliwości, czy w obecnej sytuacji nie należy tego zmienić. Tu ograniczenia już w budżecie są zaproponowane. Jeśli Państwo, i przekonamy się wzajemnie, że trzeba z tych wydatków zrezygnować zupełnie, to nie jest tak, że sporządzając budżet ja nie mam żadnych wątpliwości. Tak nigdy nie było i tak nie jest. Ja mam wątpliwości. Choć muszę także powiedzieć, że część uwag, które Państwo tutaj podawaliście, są już przesądzone. I rozumiem, że pan radny Lipiński może mieć wątpliwości, bo nie brał udziału w debacie na temat wydatków na stadion. I mówiąc o płocie, ma prawo nie pamiętać tego, że to jest płot, który został założony nie ze względu na zły projekt, tylko ze względu na wymagania policji. I od początku było wiadomo, że trzeba go będzie w związku z tym zdjąć na euro. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że nie trzeba go będzie założyć ponownie po euro, bo jeżeli te wymagania policji będą ponownie, że musi być wysoki płot, to będzie trzeba je pewnie ponownie włożyć. Tylko chcę przypomnieć, że to są decyzje, któreśmy już przedyskutowali na tej sesji, do którego prezydent dostał upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązań. Te zobowiązania są w tej chwili albo zaciągnięte, albo zaciągane. W związku z tym umowy na te kwoty związane ze stadionem, które są tutaj wpisane, są tak naprawdę kwotami już praktycznie podjętymi, albo postępowania w tej chwili trwają i myślę, że do czasu uchwalenia budżetu będą już zakończone. Więc też musimy oddzielić w tej dyskusji, tu panie radne akurat tego nie zauważyły, żeby dyskutować o tym, co jest możliwe do wyboru, a pominąć już to, gdzie wybór został dokonany. Ja poproszę oczywiście jeszcze moich kolegów być może o wyjaśnienie dotyczące tego, o co pytał pan radny Szynkowski, pestki ronda Kaponiera, chociaż także taką dyskusję możemy oczywiście odłożyć na dyskusję w komisjach i ostatecznych elementów, wtedy, kiedy będziemy już o wszystkich elementach stadionowych dyskutowali. Chcę jednak też państwa zwrócić uwagę. Proszę państwa, trochę w skali ogólnokrajowej. Owszem, jako obywatel ja się cieszę, że dostałem ulgę w PIT-cie. Zapłaciłem mniej podatku. I w tym sensie ja oczywiście bardzo chciałbym, żeby ulgi były utrzymane, żebym musiał płacić mniej obciążeń podatkowych. Natomiast to zawsze jest kosztem społecznym gdzie indziej. Co to znaczy podwyższenie VAT-u? To znaczy, że tą nadwyżkę, którą ja miałem, w pewnym sensie państwo zabrało tylko gdzie indziej, w VAT-cie. Dzięki temu, że więcej miałem środków do dyspozycji, więcej kupiłem towarów i zapłaciłem wyższy VAT i wyższą akcyzę. Budżet państwa w ten sposób reperuje swoją sytuację, ale o samorządach zapomniał. Udziału w VAT-cie, ponieważ samorządy nie mają. W PIT-cie mają, ale w VAT-cie nie. Czego się nie mogą samorządy doprosić od daty, kiedy został w ogóle uchwalony VAT za pierwszym razem, jest od 2002 albo 3 roku, od 1992 albo 3 roku. Na to warto zwrócić uwagę, że takie przesunięcia mają miejsce także po to, proszę państwa, żebyśmy wypowiadając się w mediach, żebyśmy dyskutując na różnych forach, także politycznych, także wewnętrznych, potrafili podać tą argumentację, bo czasami mam wrażenie, że ta argumentacja nie dociera. Po prostu nie jest wystarczająco powtarzana i ci, którzy o tym decydują, tej świadomości często nie mają. Naszym obowiązkiem, już takim obywatelskim, jest także to, żeby ci, którzy te decyzje podejmują, tę wiedzę mieli. Mieli taką prostą wiedzę, że wprowadzanie dodatkowej akcyzy od paliwa nie tylko dotyczy mieszkańców, dotyczy także całej komunikacji publicznej. I fajnie, że jest dochodem budżetu państwa, ale ktoś na tę komunikację publiczną powinien dołożyć. Budżet państwa nie dokłada. W związku z tym, może należałoby w związku z tym zwiększyć udziały w PIT-cie dla samorządowców, żeby zrekompensować ubytki w innym miejscu. Takie postulaty gdzieś w dyskusjach, proszę państwa, nie tylko moje w Związku Miast Polskich, czy na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, ale także w dyskusjach politycznych po prostu powinny się pojawić. Ale jak powiedziałem, proszę państwa, ja jestem otwarty na tę całą dyskusję. Chciałbym, żeby te propozycje, które państwo składacie, były możliwe do realizacji. Nie wierzę na pewno w to, że uda się wprowadzić tak potrzebne, duże zadania inwestycyjne. W tej skali myślę, że zmian w budżecie będzie bardzo trudno dokonać. Gdybyśmy nawet zrezygnowali z całej promocji, gdybyśmy zrezygnowali ze wszystkich wydatków fakultatywnych, nie wiem, w sporcie, to i tak nam w ciągu 5-6 lat nie starczy na wybudowanie Estakady Katowickiej. Także to pokazuje skalę tych problemów. Tu oczywiście pokuszę się jeszcze jeden element, już bardziej, choć pan przewodniczący prosił, żeby do przeszłości nie wracać, ale jednak pozwolę sobie wrócić. Pamiętam kampanię wyborczą 2006 roku. I pamiętam, jakie było podstawowe hasło tej kampanii wyborczej, które było w pewnej opozycji do prezydenta miasta Poznania. Niezbędne są większe nakłady na promocję. Trzeba promować markę miasta Poznania. I niezbędne są większe nakłady inwestycyjne. Przepraszam. Prosiłbym w tej sprawie spytać tych, którzy takie coś
dokończenie wypowiedzi.
Te 5 lat temu głosili, ponieważ nie było to moje hasło wyborcze. Marka Poznania, wyższe nakłady inwestycyjne i niech pan prezydent wreszcie się zdecyduje na wyższe zadłużenie miasta, bo to jest potrzebne do rozwoju. Tak było 5 lat temu. to także a propos tego, że oczywiście każdy ma prawo zmienić pogląd. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, szanowni państwo radni, nowy prezydent, chciałoby się powiedzieć, słuchając tego wystąpienia pana prezydenta, prezydent chroniący kliny zieleni i środowisko w Poznaniu przed niekontrolowaną zabudową, prezydent, który mówi o tym, że w pierwszej kolejności trzeba zaspokoić podstawowe potrzeby mieszkańców, a dopiero później można myśleć o jakichś innych sprawach. Prezydent mówi to dziś, podczas gdy podstawowe potrzeby mieszkańców w latach ubiegłych, wtedy kiedy miasto było w finansowej prosperity i powinno, i mogło i powinno je zaspokajać, nie były zaspokajane. Były zaspokajane inne potrzeby. Wówczas pan prezydent zachowywał się jak nieroztropny mąż, który wydaje pieniądze na drogie auto, na różne fanaberie, jedzie za granicę na wakacje, drogie wakacje, funduje sobie rozmaite rozrywki, a w momencie, kiedy tych pieniędzy brakuje, kiedy czynsz jest niezapłacony, kiedy auto się psuje, kiedy nie ma za co posłać dziecka do szkoły, a pan prezydent mówi, wiesz co, żono, mamy trudną sytuację, usiądźmy i porozmawiajmy, jak z tej trudnej sytuacji wyjść. I wtedy dopiero do tej debaty pan prezydent zaprasza tą żonę, czyli tą Radę Miasta w tym roku, panie prezydencie. Nie pamiętam, choć starałem sobie się przypomnieć, z ubiegłych debat takich stwierdzeń pana prezydenta, że postulaty radnych są słuszne, że warto się zastanowić nad poszczególnymi poprawkami. Zwykle było raczej tak, że pojedyncze poprawki w ramach porozumienia politycznego pan prezydent Platformie przyjmował. Niekiedy przyjmował też pojedyncze już zupełnie poprawki klubowi SLD. Nie przypominam sobie, chyba nie została przyjęta żadna poprawka klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale to wszystko były zmiany kosmetyczne. Budżet był zwykle autorskim pomysłem pana prezydenta, pomysłem z mojej perspektywy realizującym potrzeby drugo- i trzeciorzędne, nie zaspokajającym potrzeb podstawowych, a dzisiaj mówi się o tym, że trzeba zaspokoić podstawowe potrzeby. Zaskakujące jest ta deklaracja ze strony prezydenta w tych trudnych finansowo czasach. Natomiast chciałem się odnieść jeszcze do samego budżetu, jak on jest planowany. Wydaje mi się, że nie tędy droga, żeby szukać mechanicznych cięć w poszczególnych dziedzinach, żeby zmieniać kategoryzację ulic po to, żeby mniej tych ulic trzeba było odśnieżać, żeby oferować oszczędności w kulturze poprzez zmniejszenie liczby premier w miejskich instytucjach kultury, żeby oferować oszczędności poprzez zmniejszenie liczby rozegranych meczy w młodzieżowych rozgrywkach sportowych i tam szukać w ten sposób oszczędności. No panie prezydencie, no w ten sposób można naprawdę grać tylko pierwszy akt danego spektaklu albo grać nie dziewięć...
Dwa zdania, bardzo proszę.
Grać nie 90 minut, tylko 30 poszczególne mecze i to będą oszczędności. Więcej kreatywności potrzebujemy w tych oszczędnościach i do tego serdecznie namawiam też koleżanki i kolegów radnych. Mam nadzieję, że ta debata budżetowa będzie inna niż poprzednie. Ten klimat wskazuje na to, że jesteśmy w stanie rzeczywiście w sposób bardziej autorski postarać się ten budżet uchwalić. Do tego zachęcam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Sternalski, bardzo proszę.
Panie prezydencie, idąc hasłami, to niedawno, bo w zeszłym roku szedł pan z hasłem jeszcze więcej dla Poznania i jakoś tych cięć nie było w tym programie. Dlatego być może część z nas dzisiaj odwołuje się do programu, który był przedstawiany rok temu, jak już dane były panu znane, bo były znane i sprawy związane, jakie będą wpływały podatki do Poznania. Wiedział pan, jakie jest ustawodawstwo, co się szykuje w następnych latach w gospodarce i szedł pan z hasłem jeszcze więcej dla Poznania, gdzie były te rzeczy, o których my tu dzisiaj mówimy na sali sesyjnej. My nie mówimy niczego innego, jak to, co było w pana programie. To jest taka moja pierwsza uwaga. Druga rzecz, że 2 plus 2 jest 4, to nikt z nas w to nie wątpi, naprawdę. I my chcemy pracować na tym budżecie, który został przez pana przedstawiony i nie chcemy złamać żadnych rzeczy, które by zaszkodziły temu miastu. To nie o to chodzi. Nam chodzi o to, że być może Pan nie widzi niektórych rzeczy, które są ważne z punktu widzenia rozwoju tego miasta. Bo my nie mówimy o tym, że jest za dużo terenów zielonych w tym mieście, tylko mówimy o tych terenach, które już dzisiaj mogłyby służyć pod budownictwo, a nie służą temu budownictwu, nie ma tam infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe. W związku z czym to nie jest tak, że jest jakaś zła rada, która dba o tereny zielone, a nie dba o mieszkańców, bo my chcemy zadbać i o tereny zielone, i o mieszkańców, bo wiemy, gdzie są tereny, gdzie mogłoby się rozbudowywać miasto, gdzie mogliby mieszkać poznaniacy. I teraz kolejna rzecz. Pan prezydent mówi, nie stać nas na to. I pan prezydent mówi, nie stać nas na to, mówiąc o żłobkach, mówiąc o szkołach, mówiąc o innych rzeczach. A czy pan prezydent powiedział głośno, nie stać nas na taką strefę Kibica? Nie stać nas na taką strefę Kibica za te pieniądze. Bo być może my akcentujemy inaczej. My mówimy, nie stać nas na tak drogą strefę Kibica. Nie mówimy, nie stać nas na strefę Kibica, bo ona jest potrzebna, ale być może nie na te pieniądze. Być może my mówimy, nie stać nas na takie przedsięwzięcia, jak podpisanie umowy z operatorem za takie pieniądze, tak? Bo być może stać nas będzie wtedy na jakąś rzecz, która jest ważna dla mieszkańców. To są drobne kwoty, ale mówimy o dziesiątkach.
Proszę włączyć na ostatnie zdanie.
My mówimy o dziesiątkach i setkach takich rzeczy, gdzie być może się różnimy, na co warto wydawać pieniędzy, a na co nas nie stać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, ja już nie będę pastwił się nad Panem Prezydentem, tak jak czyni to moi koledzy, mówiąc o przywołaniu tej zasady, że w pierwszej kolejności zabezpiecza się podstawowe potrzeby, a potem się inwestuje, bo najwyraźniej przez ostatnich kilkanaście lat Pan Prezydent postępował zupełnie inaczej. Nie będę się odwoływał do tego, że zamiast termaltańskich czy stadionu można było spokojnie wybudować estakadę katowicką, nowonaramowicką i tak dalej, i tak dalej. Ale to zapewne prezydent w odpowiednim momencie uderzy się w pierś, przyzna się do błędu, mam taką nadzieję, błędy wszyscy popełniamy, ważne, żeby mieć ich świadomość. Natomiast odniosę się, panie prezydencie, do tych uwag dotyczących kwestii, na której mi szczególnie i naszemu klubowi zależy, to znaczy takiego kreatywnego podejścia do zwiększania dochodów. Oczywiście cieszy mnie fakt, że aglomeracja poznańska się rozrasta, że ludności w samej aglomeracji przybywa. Niemniej jednak uważam, że trochę naiwne jest myślenie o tym, że gminy ościenne będą poczuwały pewną odpowiedzialność za rozwój aglomeracji, że gminy ościenne będą partycypowały bez jakichś takich bodźców i bez decyzji, które zapadną tutaj w tym budynku, będą podejmowały tematy związane z partycypowaniem w kosztach rozwoju tej aglomeracji, kosztów, które w tej chwili obciążają w zdecydowanej większości miasto Poznań. Musimy podjąć pewne decyzje, zdecydowane, czasami niepopularne, które skłonią te gminy do rozmowy, a w pierwszej kolejności skłonią mieszkańców po prostu do tego, aby pozostali mieszkańcami Poznania, nie wyprowadzali się poza teren naszego miasta. Szanowni Państwo, ja mimo wszystko w tej dyskusji widzę pewną szansę. Jeżeli prezydent mówi o pewnej racjonalizacji kosztów związanych z transportem publicznym, jeżeli prezydent zaczyna mówić o tym, że są pewne wydatki, które były nieracjonalnie ponoszone, można realizować podobne czy to samo zadanie po mniejszych wydatkach, też jest pewien przełom, bo to wskazuje, że przez wiele lat trwaliśmy w takim systemie dość nieoszczędnym, więc nawet kuriozalnie na to patrząc, ta trudna sytuacja może spowodować, że uda nam się na wiele lat naprzód wyprostować pewne funkcjonowanie miasta w wielu dziedzinach. Zachęcam pana prezydenta, zachęcam państwa radnych do kreatywnego podejścia do tego budżetu, do myślenia i do poważnej debaty na temat dochodów, tak w zakresie podatku PIT, jak i w innych także. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zgodnie z kolejnością udzielam teraz głosu. Muszę przyznać, że pan prezydent wykazał się w odpowiedzi retoryczną sprawnością, ale znowu powiem, że obrazek nie pasuje do końca do rzeczywistości, bo gdyby uwierzyć w to, co pan prezydent powiedział, to by się okazało, że jedyne tereny inwestycyjne w Poznaniu są położone na terenach chronionych i na terenach zieleni, a tymczasem tych terenów jest całkiem sporo. Niedawno uchwaliliśmy plan na Szczeszynie, który uruchamia tereny inwestycyjne. Są tereny na Grunwaldzie przy torach kolejowych. Jest Szczepankowo, Spławie. To pierwsze trzy z brzegu, o których chciałbym powiedzieć. I ja o tym mówiłem w kontekście tego, że trudno mi pogodzić chęć zwiększania dochodów miasta i zatrzymania mieszkańców w mieście z jednoczesnym ograniczeniem dosyć drastycznym wydatków na pracę miejskiej pracowni urbanistycznej. Po prostu wtedy tych terenów rzeczywiście nie będzie. Druga rzecz, którą pan prezydent był łaskał wypomnieć, to jest kwestia promocji. Ja myślę, że nikt przy zdrowych zmysłach nie wypiera się zabiegów o to, żeby promocja była realizowana. Zresztą już wtedy dobre skutki promocji, chociażby adresowane, jeśli chodzi na przykład o promocję połączeń lotniczych z Poznania, dobre skutki były. Natomiast dyskusja jest inna. Ta promocja jest wprowadzana, minęło trochę czasu, jest najwyższy czas, żeby zająć się oceną tego, jak to jest prowadzone, bo bez oceny, czy przez tak lubianych przez pana prezydenta wskaźników, nie mamy możliwości powiedzenia, czy jest prowadzona dobrze, czy nie. A oceniając pewne widoczne elementy tej promocji, z całą pewnością często dochodzimy do wniosku, że odbywa się bardzo profesjonalnie, bardzo porządnie przeprowadzony na jedna, druga, trzecia kampania promocyjna, która rzeczywiście skutkuje uzyskiwaniem nagród na rozmaitych konkursach, natomiast nie wiemy wciąż, jak to mierzyć, czy to się mierzy i jakie skutki dla promocji Poznania to przynosi. Już mówię, promocji jako miasta do zamieszkania, do wypoczynku i tak dalej. A truizmem jest twierdzenie, ale je powtórzę, że nie ma nic gorszego niż rzeczywistość, która zaprzecza promocji. Ten plakat z bobasami jest tego przykładem, a żartobliwie przypowiedziana kampania "A u nas trawa już rośnie" jest jeszcze lepszym przykładem takiego rozjechania się obrazka i rzeczywistości. Więc mówiąc o tym, to dokładnie to mam na myśli. I określenie na powrót, jakie są cele tej promocji, czy promocja ma się zajmować organizacją koncertów, czy ma się zajmować promocją konkretnych rzeczy. I to, co mówiłem o sposobie zorganizowania wewnętrznego wydziału urzędu, jeśli chodzi o zajmowanie się rozmaitymi działaniami, kulturę i promocję podałem jedynie jako przykłady, gdzie wydaje się, że siły są rozproszone w różnych jednostkach. A trzecia, bardziej szczegółowa, bo to wcześniej nie padło. Pan Sternalski zresztą pytał o to, jak wyglądają poprawki z poprzednich lat, bo sięgnął nawet do poprzednich lat realizowane przez pana prezydenta w kontekście tego, co mamy zrobić w przyszłym roku. Takim klinicznym przykładem jest sala teatralna szkoły Łejery. Tam została zmobilizowana energia społeczna, zostały wydane pieniądze na projektowanie. W tej chwili trwa konkurs, przetarg, który ma być rozstrzygany 28 listopada na wykonawcę tej szkoły. A jednocześnie w projekcie budżetu ta pozycja ginie. Czyli do tej pory środki wydawane zostaną zmarnowane, jeśli tego nie podtrzymamy, albo będziemy musieli w porównaniu z innymi problemami budżetowymi pozycję poprawkami przywracać, żeby nie można było powiedzieć, że środki do tej pory wydane zostały zmarnowane. A jednocześnie to trochę promocji dotyczy. Akurat mówimy o przedsięwzięciu, które jest na mapie Polski unikalne. Sala teatralna, szkoła teatralna i pewien eksperyment, który z powodzeniem się odbywa. Czyli propozycja, żeby skasować coś, czym miasto mogłoby się chlubić. Miasto jako szkoła, ludzie, dzieci, które się uczą w tej szkole i mogą być znakomitym elementem tej promocji. Być może problem polega na tym, jeśli wracać do promocji, że inaczej promocję rozumiemy, ale to tym bardziej jest powód, żeby do dyskusji o promocji wrócić, a nie żeby teraz dyskutować, że ci, którzy kiedyś chcieli, żeby bardziej promować miasta, teraz się z tego wycofują. Myślę, że nikt się nie wycofuje, tylko chcemy dyskusji na ten temat. I być może w tym kontekście również dyskusja o promocji na przykład Euro 2012. Jak mamy przypominać zdarzenia historyczne, pan prezydent rok temu w kontekście promocji Euro 2012 mówił o efekcie barcelońskim. No przy całym szacunku to trzeba zachować proporcje. Barcelona to były igrzyska olimpijskie trwające 2 tygodnie, a tu mówimy o 2 meczach, które się odbędą w Poznaniu. I pytanie, które tu dzisiaj padło, czy rzeczywiście, czy nas na to stać? Nie mówię tego, żeby w tej chwili kalać własne gniazdo, bo takie argumenty słyszę. Nie mówię tego dlatego, żeby zniechęcać do imprezy Euro 2012, bo ta impreza na pewno była motorem zrealizowania szeregu inwestycji i pewnej mobilizacji wokół nich. Natomiast patrzmy na to realnie. Czy rzeczywiście w ostatnim roku jesteśmy zmuszeni w jakikolwiek sposób, żeby wydać jeszcze kilkanaście milionów na strefę kibica? Dziękuję. Pan Marek Sternalski, bardzo proszę.
Teraz króciutko. Panie prezydencie, na początku sesji poprosiłem w imieniu radnych Platformy Obywatelskiej o przedstawienie nam informacji o realizacji poprawek budżetowych. Przed chwilą pan przewodniczący wrócił do tego tematu, bo my dzisiaj rozpoczynamy debatę o budżecie i w zeszłym roku te poprawki naprawdę nie były na wielkie kwoty. Ale jeżeli w ogóle Rada ma być potrzebna w tej debacie, to chcielibyśmy wiedzieć, czy te małe poprawki z roku poprzedniego są zrealizowane. Bo o czym my mamy rozmawiać w tym roku, o jakiej roli Rady Miasta mamy rozmawiać przy realizacji budżetu, jeżeli się okaże, że z tych poprawek nic nie wyszło. To jaka jest nasza rola w tym momencie? W związku z tym chcielibyśmy, jeśli to możliwe, od pana prezydenta, ja prosiłem, żeby dzisiaj przedstawić te informacje o realizacji poprawek na 2011, bo to też jest dla nas ważna informacja, jak Rada jest traktowana, jeśli chodzi o współdecydowanie o tym, jak będzie wyglądał budżet naszego miasta, bo to też jest ważne z punktu widzenia tego, czy pan prezydent mówił o komisji, którą proponował. Taka komisja ma sens wtedy, kiedy Rada we wszystkich aspektach jest poważnie traktowana. Dlatego bardzo proszę pana prezydenta o tą informację z uwzględnieniem tego, że na przykład, tak jak o OER-ach, to na przykład w projekcie budżetu nie doczytałem się nic na temat programu Rodzina Plus, a miesiąc temu informacja, która była podana do prasy, była taka, że w listopadzie zostanie nam przedstawiony ten projekt i będzie mógł on wejść w życie. Nie widzę tego projektu w ogóle w projekcie budżetu na 2012. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
No krótkie pytanie, bo to mi umknęło w poprzedniej wypowiedzi. Pytanie szczegółowe. Na czym pan prezydent opiera założenie, które dla mnie jest założeniem absolutnie absurdalnym, że będą w ciągu roku przeprowadzone 2 podwyżki cen biletów, jedna w lutym, jedna w lipcu. W lutym inflacyjna, w lipcu, jak rozumiem, większa, bo dostosowująca, że tak powiem, cenę biletu do założeń długoletnich, tak to jest sformułowane. Z drugiej strony będzie oszczędność polegająca na rozrzedzeniu kursów komunikacyjnych i te fakty w zestawieniu, ich wynikiem jest założenie, że wzrośnie sprzedaż biletów komunikacji miejskiej. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo optymistyczne założenie, chyba oparte na tym, że Poznań będzie tak przez remonty zakorkowany, że wszyscy będą jeździć komunikacją miejską. To jest jedyne dla mnie wytłumaczenie, ale prosiłbym o potwierdzenie, czy to właśnie takie uzasadnienie ma ta kalkulacja. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Globelny. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ja myślę, że chyba zostałem niezupełnie dobrze zrozumiany. Ja się nie chcę stawiać w tej dyskusji w opozycji do Państwa. Jeszcze raz powiem, że w moim przekonaniu w dużym przypadku te różne punkty widzenia, które mamy, o których mówi Pan Przewodniczący Ganowicz, raz, że są możliwe być może do znalezienia kompromisu albo do rozstrzygnięcia w demokratycznych formach, które są przyjęte na salach sesyjnych. Nie w tym jest problem. Ja nie stawiam się jako, czy nie chcę się stawiać jako wyrocznia, która, jak powiem, ma rację. Chcę przedstawiać obiektywnie uwarunkowania, które istnieją. Decyzje muszą być, mogą być podejmowane różne, także przy pewnych zmianach. Ja też tylko zwracam uwagę na jeden element, to a propos, ja też rozumiem intencję pana przewodniczącego, który mówił, że zmniejszenie wydatków na miejską pracownię urbanistyczną będzie miało jakiś skutek. Tak, no będzie miało, no nie możemy powiedzieć, że nie będzie miało, tylko jakąś decyzję musimy podejmować. Jeżeli nie podejmiemy tej decyzji tu, to podejmiemy ją w innym miejscu i też będzie miało jakiś skutek. Te skutki tych decyzji musimy wyważyć. Wrócę do pewnej idei związanej z tą aglomeracją. Proszę Państwa, nie przez przypadek o tym mówiłem, ale my powinniśmy się w tej chwili, jeszcze raz to powtórzę, zaangażować w pewną debatę, która na forum regionu wielkopolskiego się w tej chwili rozpoczyna, a właściwie się już toczy. Te dokumenty są już przygotowane. One są w tej chwili konsultowane. Ja nie znam opinii, która by mówiła, czy to są dobre, czy złe dokumenty z punktu widzenia miasta Poznania. Na to warto zwrócić uwagę, bo niestety jest tak, że my staramy się nasze tereny w pełni uzbroić, wprowadzić uzbrojone, one są wtedy atrakcyjne. Budownictwo na terenach sąsiednich jest bez kanalizacji, bez dróg, tak? Czasami bez wodociągów i jest wtedy rzeczywiście konkurencyjne, tańsze, o niższym komforcie, tańsze. Potem się to pojawia. Bez infrastruktury oświatowej, bardzo często bez infrastruktury medycznej, czyli bez elementów, które są niezbędne, które my mamy, ale pojawia się dla nas problem rozwojowy. Oczywiście, że powinniśmy nowe tereny wyznaczać i oczywiście, że powinniśmy starać się w tej dyskusji chronić te elementy, które będziemy uważali za najbardziej cenne. Ja też nie cytowałem kampanii wyborczej sprzed 5 lat, dlatego żeby wprowadzić jakiś gdzieś przytyczek, bo chcę powiedzieć to bardzo wyraźnie, że do tych działań, które były podejmowane przez 4 ostatnie lata, ja jestem przekonany. To nie jest tak, że uważam, że działo się coś złego. Uważam, że to był czas, kiedy należało zwiększyć zadłużenie na inwestycje, kiedy należało zwiększać to zadłużenie po to, żeby wykorzystywać środki unijne. Uważam, że to był czas dobry dla promocji. Będę pewnie argumentował w dyskusji to, że jeśli teraz zaprzestaniemy promocji, to stracimy pewne środki, któreśmy wydatkowali w poprzednich latach. To być może będzie nasz wybór. Tak? Ale ja chcę wyraźnie powiedzieć, że ja jestem przekonany o poprawności tych naszych działań, które były podjęte. Chciałbym oczywiście także, żeby ta efektywność poszczególnych działań, to była ona mierzona, żebyśmy potrafili ją mierzyć, potrafili ją ocenić, nie tylko poprzez to, jak jest oceniana przez grona fachowców, ale także, czy przynosi odpowiedni skutek. Proszę Państwa, naprawdę przed nami są bardzo trudne wybory. Tutaj nie ma dobrych rozwiązań, bo dobrym rozwiązaniem byłoby wtedy, gdybyśmy nagle mieli dodatkowe pieniądze i mogli komuś dołożyć. To byłoby dobre rozwiązanie. Tylko takie rozwiązanie na nas, no, nic na to nie wskazuje. I oczywiście Państwo także pytacie, skąd niektóre optymistyczne założenia. Proszę Państwa, mam nadzieję, że Państwa do nich przekonam. Jeśli Państwa nie przekonam do takich, a nie innych podwyżek, to będziemy musieli ograniczyć wydatki budżetowe w kolejnym miejscu. Jeśli Ministerstwo Finansów przyśle nam inne wskaźniki do projektowania budżetu, to ten mój optymizm będzie musiał być zweryfikowany. Jeśli nam się nie uda wdrożyć pewnych działań reformatorskich, to ten optymizm także będzie musiał być zweryfikowany. Tylko to nie jest tak, mam wrażenie, że to jest tylko mój optymizm, a po drugiej stronie u Państwa jest pesymizm. Jestem dziwnie przekonany, że Państwo byście chcieli, równie jak ja, żeby te elementy w sensie finansowym były zrealizowane. Pytanie, czy będziemy skłonni podjąć wszystkie trudne działania, to jest już pytanie, które na tej sali jest po raz kolejny zawieszone i zależy tylko i wyłącznie od nas, od naszej zdolności do porozumienia, od naszej chęci współpracy. Czy będzie to w formie komisji, czy w formie debaty budżetowej, czy w formach kuluarowych, to z punktu widzenia mieszkańców Poznania jest całkowicie obojętne. Z punktu widzenia mieszkańców Poznania ważne będzie tylko tyle, czy będziemy w stanie przez to dość wzburzone morze w tej chwili polityki finansowej europejskiej ten budżet miasta Poznania dobrze przeprowadzić, czy źle, i pewnie mieszkańcy tego też nie będą potrafili ocenić w pierwszym roku, tylko dopiero za 2-3 lata, bo dopiero wtedy będzie widać skutki naszych dzisiejszych działań. Mimo wszystko ja jakby z natury jestem optymistą, więc wierzę, że i w tym wypadku uda nam się skonstruować dobry budżet, dobrą perspektywę finansową dla Poznania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A co, panie prezydencie, z tym pytaniem o poprawki, czy coś na ten temat można było usłyszeć ewentualnie?
Bardzo przepraszam, to pytanie padło na początku dzisiejszej sesji. Dzisiejszej sesji praktycznie nie było przerwy. Być może na punkt wolne głosy i wnioski będę w stanie jakąś skrótową prezentację w tym zakresie przygotować. Poprosiłem moich pracowników, żeby zebrali te informacje. Ostatnie takie dane miałem z początku października. W tej chwili one są jakby trochę aktualizowane i jeśli czas na to dzisiaj pozwoli, to na w punkcie wolne głosy i wnioski chciałbym to przedstawić.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a więc zamykam łącznie prowadzony punkt 5 i 6. Przystępujemy do realizacji.